z naszym harmonogramem jest poświęcona przede wszystkim pierwszemu czytaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Poznania na rok 2013. I przystępujemy w związku z tym zgodnie z porządkiem obrad do realizacji kolejnych punktów tej sesji. Najpierw punkt drugi, komunikaty. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja chciałbym Państwa przekazać jedną prośbę czy zaproszenie. Zwróciła się do mnie o to fundacja o nazwie Chce Mi Się. Ładnie, ładnie się nazywa. Chyba od Chce Mi Się, a nie od Misi, ale w każdym razie fundacja zajmuje się działalnością charytatywną i w najbliższym czasie, czyli w niedzielę 2 grudnia, organizuje koncert charytatywny. Zaproszenia wszyscy Państwo dostali na półki. To są zaproszenia do wykupienia biletu, bo rzeczywiście cel jest charytatywny, na Dom Dziecka w Kołaczkowie pod Poznaniem. I według mojej wiedzy rzeczywiście cały dochód ze sprzedaży biletów jest przeznaczony na ten cel. A koncert jest atrakcyjny, ponieważ pomiędzy innymi wykonawcami weźmie w nim udział Jacek Kortus, czyli nasz poznański laureat konkursu chopinowskiego sprzed kilku lat. A gościem specjalnym będzie również nasza wybitna skrzypaczka Agata Szymczewska, a całość poprowadzi Daniel Szpilman, czyli wnuk znanego kompozytora. W związku z tym będzie okazja do spotkania wielu ciekawych osób. Z mojej strony jest to informacja i zachęta, że jeśli ktoś z Państwa chciałby skorzystać, to żeby z tego rzeczywiście skorzystać, cel jest szlachetny. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego, oświadczenia. W punkcie oświadczenia oświadczenie zgłosił do wygłoszenia pan przewodniczący Michał Grześ i jemu oddaję głos.
Szanowni Państwo, tegoroczne Biennale Sztuki było pod hasłem niepojmowalne. I rzeczywiście na koniec Biennale zdarzyło się coś niepojmowalnego, czego tak na dobrą sprawę generalnie nie zauważył nikt. Myślę, że to też zadałbym pytanie, gdzie są wszyscy, którzy walczą z cenzurą. Otóż dostałem zaproszenie na odsłonięcie rzeźby na poznańskim lotnisku angielskiego twórcy Nicka Hornby'ego. I proszę, przeczytam, co jest tutaj napisane. Rzeźba jest inspirowana architekturą Poznania, między innymi Ratuszem Poznańskim, ale również odnosi się do niepojmowalnej tajemnicy życia i śmierci, która przychodzi czasem tak niespodziewanie. Stąd data odsłonięcia dzieła artysty jest symboliczna. 10 listopada. Dzieło, nie wiem czy tu będzie widać, jest to fragment samolotu biało-czerwony. Ewidentnie w kształcie ratusza, ale ewidentnie z zaproszenia wynika, że artysta angielski chciał tym dziełem nawiązać po prostu do katastrofy smoleńskiej. I co się stało? Myślę, że stała się rzecz jeszcze bardziej niepojmowalna, ponieważ na odsłonięciu samolotu, on już nie jest biało-czerwony, tylko biało-niebieski, żeby nie kojarzył się ze Smoleńskiem. Chociaż angielski artysta chciał, żeby on się kojarzył. Jak nieoficjalnie się dowiedziałem, zrobiono to na prośbę szefa lotniska, ale nie wierzę, że szef lotniska sam wpadł na tak genialny pomysł, skoro wcześniej godził się na odsłonięcie takiej rzeźby. Zdarzyła się rzecz niepojmowalna, bo zostało ocenzurowane dzieło angielskiego twórcy, który sprezentował nam to dzieło na koniec Biennale. I to jest dopiero niepojmowalne, bo ja, i oczywiście tego nikt nie zauważył, bodajże w jednym medium była informacja, że dobrze, że się tak stało. Ja starałem się wyobrazić, co by było, gdyby ten artysta wymalował ten samolot w tęczę i w związku z protestami Klubu Prawa i Sprawiedliwości przemalowano by go na inny kolor. Myślę, że przebiłoby to mojego słonia i to dwukrotnie. Polska byłaby krajem ciemnogrodu i cenzury. Tutaj komuś przeszkadzało to, że artysta nawiązuje do wielkiej tragedii, bo jakby nie patrzeć, to była wielka tragedia. I tutaj nie ma wymowy. I z tego, co wiem, nie było śladów trotylu na tym kawałku samolotu, a jednak komuś to przeszkadzało. I jest to ewidentna cenzura dzieła sztuki. Ubolewam nad tym, że nikt w naszym mieście tego nie zauważył. Możemy stwierdzić, że jest to w tej chwili rzeźba, która została zniekształcona w swojej wymowie. Ja mam cichą nadzieję, że jak się władza w Polsce kiedyś zmieni, a kiedyś może się zmieni, to ten dyrektor lotniska zaraz w nocy przy zmianie, czy prezes lotniska przy zmianie władzy weźmie farbę i sam go przemaluje na biało-czerwono, widząc, jeżeli jest to jego oczywiście osobista inicjatywa. No, jest to niepojmowalne. Zdarzyła się w Poznaniu rzecz niepojmowalna i myślę, że jako puenta tego festiwalu jest rewelacyjna. Niepojmowalne. Co może się zdarzyć i jak można być obojętnym na zniekształcanie dzieł sztuki, i to nie artysty, który to wykonywał na zamówienie klubu PiSu, partii PiSu, tylko tak on odczytywał niepojmowalność tego, co się zdarzyło w Polsce. Także na koniec tylko chciałem taką refleksją się podzielić, jak w czasach komuny ustalono oficjalnie, że polskich oficerów w Katyniu zamordowali Niemcy, to dziwnym trafem, jak ktoś napisał Katyń pomścimy, trafiał do więzienia. Ale nie pisał przecież kto zamordował, on tylko pisał Katyń pomścimy. Więc mam nadzieję, że jest to jakiś przypadek, że komuś po prostu coś odbiło. Ubolewam tylko na tym, że obrońcy cenzury jakoś tego nie zauważyli i pewno nie zauważą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było jedyne oświadczenie, które Państwo radni chcieli na dzisiejszej sesji przedstawić. A mimo, że widzę, że na twarzach Państwa jest chęć do komentowania, przypomnę, że zgodnie ze statutem i regulaminem w punkcie oświadczenia nie prowadzi się dyskusji. Muszę jeszcze jedną rzecz uzupełnić, mianowicie Rada tak ochoczo zgodziła się, żeby przyspieszyć punkty z drugiej dzisiejszej sesji, że ja w punkcie komunikaty pominąłem jeszcze dwie rzeczy istotne, które, jeśli Państwo pozwolą, w tej chwili uzupełnię i nadrobię szybko. Mianowicie na sekretarz dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Urszulę Stecką i Adriana Kaczmarka i informacja o dokumentach, które wpłynęły do Rady Miasta w ostatnim czasie. Mianowicie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta z 17 kwietnia 2012 roku w sprawie planu Morasko-Radojewo-Umultowo i na uchwałę Rady Miasta z 18 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Rady Miasta z 7 czerwca 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Tysiąclecia w Poznaniu. Zawiadomienie wojewody wielkopolskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Poznania z ostatniej sesji w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Rady Miasta Poznania z 20 marca 2012 roku w sprawie planu zagospodarowania Michałowo-Bobrownicka w Poznaniu oddalający skargę oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to wpłynęło dzisiaj. To jest wyrok z 6 września tego roku w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta Poznania z 12 kwietnia 2011 roku w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania oraz określenie zasad ich sprzedaży. Taki był tytuł uchwały i ten wyrok stwierdza nieważność uchwały i zakazuje jej wykonanie. To są informacje, które byłem winien Państwu jeszcze w punkcie komunikaty. A teraz przystępujemy do realizacji dalszych punktów porządku dzisiejszej sesji, czyli punkt 4, projekt wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania na lata 2012-2031, pierwsze czytanie. I jak sądzę, Panie Prezydencie, że to będzie jedna prezentacja obu punktów, czyli połączona z prezentacją w punkcie 5 pierwszego czytania projektu budżetu Miasta Poznania na 2013 rok. Oddaję głos Panu Prezydentowi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić Państwu projekt budżetu i wieloletnią prognozę finansową, może w odwrotnej kolejności, najpierw wieloletnią prognozę finansową, a potem projekt budżetu, który siłą rzeczy, przynajmniej jeśli chodzi o generalia, jest po prostu pierwszym rokiem wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawiam te dwa dokumenty w momencie, w którym sytuacja w finansach samorządowych jest bardzo trudna. Po pierwsze oczywiście dlatego, że w ogóle jest trudna sytuacja finansów publicznych, są bardzo poważne napięcia, spadają środki, które posiadamy do dyspozycji. Po drugie dlatego, że jesteśmy w momencie przełomowym. Wchodzą nowe przepisy dotyczące limitowania zadłużenia, więc tak naprawdę limitowania konstrukcji budżetu. One wchodzą co prawda formalnie od 2014 roku, ale 2013 jest rok 2013 jest bardzo istotny dla konstrukcji tych wskaźników. No i po trzecie, w momencie bardzo specyficznym, bo wtedy, kiedy kończy się finansowanie środkami unijnymi obecnej perspektywy finansowej, a nowa perspektywa finansowa nie jest jeszcze w pełni zdefiniowana, nie wiadomo, czy wejdzie w życie w okresach, do których zakładaliśmy, czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy od 2014 ona rzeczywiście będzie funkcjonowała. Mogą być tutaj opóźnienia, jako że negocjacje z Unią Europejską dotyczące budżetu, czy negocjacje Unii Europejskiej dotyczące budżetu jeszcze się nie zakończyły. W związku z tym tak naprawdę mamy bardzo trudny moment konstrukcji prognoz finansowych, choć oczywiście największy problem stwarza nam aktualna sytuacja finansowa, ale nie możemy pomijać tej perspektywy, ponieważ naszym obowiązkiem, o tym będę jeszcze wyraźnie mówił, jest przede wszystkim dzisiaj, powiem, że są dwa cele. Zapewnienie bieżącej realizacji zadań, ale jednocześnie przygotowanie perspektywy na najbliższe lata. Nie możemy bowiem zapominać o tym drugim. Cóż, jak widzę, kłopoty techniczne utrudniają, a nie, już nie utrudniają przedstawienie prezentacji. W związku z tym, proszę Państwa, dwa cele przyświecały konstrukcji tego budżetu. Pierwszy, zapewnić realizację zadań miasta w warunkach pogłębiających się napięć w systemie finansów publicznych. Jeszcze raz chcę podkreślić, że napięcia przede wszystkim uważam ogólną sytuację finansową, która jest w systemie finansów publicznych, a przede wszystkim finansów samorządowych, gdzie w tej chwili w tym systemie w przekonaniu wszystkich samorządów istnieje istotna nierównowaga między poziomem zadania i ich finansowaniem. No i cel drugi, zapewnić miastu długofalowy rozwój, gdzie jakby celem tego długofalowego rozwój nie jest celem samym w sobie. Celem podstawowym jest utrzymanie niskiej stopy bezrobocia, czyli tego, co w tej chwili w sensie społecznym, ale także w sensie rozwojowym jest najsilniejszą stroną Poznania. Dla zapewnienia tych celów było niezbędne przy przygotowaniu tego budżetu podjęcie kilku działań. Znaczy, po pierwsze, skupiliśmy się na finansowaniu zadań obligatoryjnych dla miasta. Czyli te zadania bezwzględnie muszą być finansowane. Siłą rzeczy następuje rezygnacja z niektórych zadań fakultatywnych. Myślę zresztą, że w toku prac nad budżetem, w toku realizacji budżetu, powinniśmy się jeszcze nadal zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście w obecnej sytuacji wszystkie zadania fakultatywne w takim zakresie, jak to są obecnie realizowane, powinniśmy realizować. Być może powinniśmy się zastanowić nad pewnymi przesunięciami i rozpatrzyć realizację innych zadań, a z niektórych zadań zrezygnować. Po drugie, wypracowanie nadwyżki budżetowej celem pokrycia obsługi zadłużenia. O tym będę jeszcze dzisiaj mówił. 2012 rok jest ostatnim rokiem, w którym zwiększamy zadłużenie. Od 2013 roku zadłużenie miasta Poznania zacznie spadać. Taki mieliśmy plan już przed kilkoma latami. Ten plan staramy się konsekwentnie zrealizować. No i musimy wypracować odpowiedni poziom nadwyżki operacyjnej celem spełnienia nowych zasad finansowych. Bez tego nie byłoby możliwości utrzymania równowagi budżetowej i odpowiednich wskaźników. Dla odmiany, aby zapewnić długofalowy rozwój, skupialiśmy się na dwóch elementach. Po pierwsze, kontynuacji realizowanego programu inwestycyjnego, tego, który jest przyjęty w wieloletniej prognozie finansowej, obecnie obowiązującej. Powiem to jeszcze, niewielkie zmiany przewidujemy w stosunku do obecnie obowiązującej prognozy finansowej. A po drugie, zapewnić chociażby minimalne środki, które pozwolą na przygotowanie nowych projektów unijnych, nowej perspektywy finansowej i dyskusję na temat kierunków inwestowania w nowej perspektywie finansowej, bowiem 2013 rok jest rokiem najważniejszym na przygotowanie tych projektów. To, co będziemy w stanie zrealizować w 2013 roku, co przygotować strony koncepcyjnej, prawdopodobnie będzie stanowiło podstawę funkcjonowania inwestycyjnego Poznania do 2020 roku. A więc ten rok jest rokiem w jakimś sensie niezwykle istotnym. Jak wygląda zatem prognoza, wieloletnia prognoza finansowa przy tych założeniach? Zanim jeszcze ją omówię bezpośrednio, chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, że obniżyliśmy prognozy rozwojowe w stosunku do tych, które jeszcze rok temu nam przyświecały, a przypomnę, że rok temu też je obniżaliśmy. Czyli jest to kolejne obniżenie. Przewidujemy spadek dynamiki dochodu narodowego, mniej więcej utrzymanie poziomu inflacji i spadek stóp procentowych. To oczywiście ma pewne znaczenie dla obsługi zadłużenia. Spadek stóp procentowych jest akurat korzystny, jako że jesteśmy w tej chwili miastem stosunkowo mocno zadłużonym, w związku z tym ma to wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Pozostałe parametry przyjmowaliśmy bardzo podobnie jak w latach ubiegłych, czyli zakładaliśmy wzrosty stawek podatkowych, wzrosty także, które wynikają z rozwoju miasta, czyli jakby odnosimy do PKB, to jest oczywiście informacja dotycząca kolejnych lat, bo 2013 jest już projektowany na podstawie wskaźników uzyskiwanych z Ministerstwa Finansów, a kolejne musimy sami prognozować, więc prognozujemy według od wielu lat przyjętych założeń. Przy czym istotnym założeniem jest także, że przyjęliśmy wzrost sprzedaży majątku i dość stabilne utrzymywanie poziomu sprzedaży majątku. W wydatkach bieżących, proszę Państwa, żeby spełnić te warunki, założyliśmy spadek wydatków bieżących w 2013 roku o 3,5%, czyli o 72 miliony złotych. I chcielibyśmy, aby to był ostatni rok spadku wydatków bieżących, ostatni rok zaciskania pasa. Przewidujemy, miejmy nadzieję, że to się sprawdzi. To będzie wymagało oczywiście realizacji tego budżetu i tej perspektywy, i tej prognozy finansowej, tak jak jest to założona w tym budżecie. Ale przewidujemy, żeby od 2014 roku utrzymywać realny poziom wydatków bieżących. Nie zmniejszać już dalej wydatków bieżących, tylko per saldo w całym budżecie zacząć utrzymywać realny poziom wydatków bieżących. Także chcielibyśmy, aby 2013 rok, jeszcze raz to podkreślę, był ostatnim rokiem zaciskania pasa, jeśli chodzi o wydatki bieżące. Przy takich działaniach nadwyżka operacyjna kształtuje się bardzo stabilnie, około 230 do 200, praktycznie 80 milionów w najbliższych latach, ale jest bardzo stabilna. Podobnie dosyć stabilna jest nadwyżka budżetowa. Także proszę zwrócić uwagę, że przewidujemy, że od przyszłego roku miasto Poznań przez najbliższe lata będzie uzyskiwało po raz pierwszy od wielu, wielu lat nadwyżkę budżetową, czyli będziemy generować środki na spłatę kredytu, bo to tak w praktyce możemy powiedzieć. Przy czym ona też będzie stabilna, będzie wynosiła około 130-180 milionów. Jak Państwo widzicie, w dwóch latach ona jest niższa, ale w tych dwóch latach przewidujemy wykorzystanie środków z prywatyzacji. Gdybyśmy nie wykorzystywali środków z prywatyzacji, te wszystkie parametry, zarówno nadwyżki operacyjnej, jak i nadwyżki w ogóle budżetowej, musiałyby być średnio dużo niższe. Tak, osiągalibyśmy niższą średnią. Tak to wygląda, czyli widać, że przewidujemy bardzo dużą stabilizację finansów i wyniku finansowego budżetu miasta w najbliższych latach. Jak będzie w związku z tym zachowywało się zadłużenie? Jak Państwo widzicie, zadłużenie od 2013 roku będzie systematycznie spadało. No, planujemy oczywiście zadłużenie do 2025 roku, bo w tej chwili taki mam obowiązek. Ja za chwilę o tym powiem, że tak naprawdę w latach 2019-2020 miasto Poznań będzie ponownie mogło zwiększać poziom zadłużenia. Jeśli będzie taka wola i taki program inwestycyjny, to poczynając po zakończeniu kolejnej perspektywy finansowej będziemy mogli zwiększać zadłużenie miasta. Tak możemy to w tej chwili prognozować, ale to wynika z innych wskaźników. Jak będą się zachowywały wskaźniki zadłużenia? No, w tej chwili jesteśmy w stanie prognozować ten wskaźnik przede wszystkim, który jeszcze obowiązuje. On nam zacznie spadać i spadnie mniej więcej do 40%. Przypomnę, że ten wskaźnik będzie już wskaźnikiem nieobligatoryjnym. To jest tylko wskaźnik, który w tej chwili informacyjnie w celach porównawczych wyliczamy. To nie jest wskaźnik, który będzie limitował poziom zadłużenia, oczywiście jeśli się nie zmienią przepisy. W związku z tym do 2020 roku mamy stosunkowo wysoką obsługę, stosunkowo wysoki poziom obsługi długu. To potwierdza to, co powiedziałem, że dopiero od 2020 roku ponownie miasto będzie mogło zwiększać poziom zadłużenia. Poziom długu będzie oscylował około powyżej 250-300 milionów złotych. Jeszcze będzie wysoki w 2013 roku. To jest najwyższy rok obsługi długu, w kolejnych latach powinien on nieco się zmniejszyć. Jeszcze raz przejdę do tych oficjalnych wskaźników zadłużenia. No to w tej chwili w ten sposób prognozujemy i powiem tak, no mniej więcej widać, kiedy ta czerwona linia rozmija się z linią niebieską, kiedy linia niebieska zaczyna wyraźnie spadać. To jest ten moment, kiedy ponownie będzie można zwiększać poziom zadłużenia. Czyli wtedy oczywiście ta niebieska linia nie opadałaby tak szybko. I to jest ten moment, jak powiedziałem, 19-20 rok, to jest ta różnica. Czerwona linia zawsze musi być zgodnie z przepisami nieco powyżej linii niebieskiej, żeby spełniać wszystkie parametry, które są. Bo czerwona oznacza limit, niebieska oznacza ten wskaźnik nowy, który wchodzi w życie. Jak widać, od 2019 roku on zacznie nam bardzo wyraźnie spadać. Oczywiście jeśli miasto nie podejmie innych działań, niż są w tej chwili podjęte w programie wieloletniej prognozie finansowej. W związku z tym taka sytuacja pozwala nam, jak powiedziałem, utrzymać założony program inwestycyjny w wieloletniej prognozie finansowej. On jest bardzo podobny w najbliższych 5 latach do tego, jaki był prognozowany w tej chwili. Niewielka różnica jest, jak Państwo widzicie, w pierwszych 2 latach. w pierwszym roku przede wszystkim wynika ona z jednego zadania inwestycyjnego, mianowicie powiększenia zadania inwestycyjnego, remont kaponiery o modernizację wiaduktu uniwersyteckiego. I to jest to zadanie, które wzrasta. Urealnione są również koszty modernizacji wiaduktu na Górczynie. I to są tak naprawdę dwie podstawowe zmiany w stosunku do wieloletniej prognozy finansowej, która obecnie obowiązuje. Państwo widać, są pewne przesunięcia w czasie, ale widać, że te dwa parametry są bardzo podobne. I oczywiście widać, zgodnie z przyjętymi już założeniami, że poziom inwestowania w latach jest wysoki jeszcze do 2015 roku, czyli do zakończenia tej perspektywy finansowej, poczynając od nowej perspektywy finansowej, jest on znacznie niższy. Jeszcze do tego za moment wrócę. Nasze własne zdolności finansowe oscylują na poziomie około 200 milionów złotych. Jak to wygląda w poszczególnych grupach? Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie projekty Unii Europejskiej i projekty, które już są kontynuowane albo były zapisane jako inwestycje, które zostaną rozpoczęte w 2013 roku, stanowią w zasadzie 90 kilka procent wszystkich inwestycji. Czyli tak naprawdę nie mamy żadnej elastyczności inwestycyjnej. Cały nasz program inwestycyjny jest w tej chwili programem przesądzonym. My go po prostu kończymy, ten program, który podjęliśmy. Niewiele możemy tutaj zmienić. Tak to wygląda. Oczywiście ta elastyczność troszeczkę rośnie w 2014, 2015 i po 2015 roku. Oczywiście już bardziej znacznie. Bardziej zwróćcie Państwo uwagę, że oczywiście 2016 i 2017 nie mamy programu unijnego tutaj liczonego, no bo go jeszcze nie znamy. Jak wyglądają źródła finansowania inwestycji? No przede wszystkim jest to zarówno prywatyzacja majątku, nadwyżka operacyjna, jak i jeszcze w 2013 roku dług do zaciągnięcia. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że spłata długu jest wyższa niż dług, który zaciągniemy. Także poziom zadłużania spada. W kolejnych latach w tej chwili nie przewidujemy zaciągania kolejnego zadłużenia. Proszę Państwa, prosiłbym jeszcze o spojrzenie na kolejny wykres, który pozwala nam przeanalizować, jeśli byśmy uzyskali wsparcie procesów inwestycyjnych niektórych na poziomie 50% od 2016-2017 roku, na ile mógłby się zwiększyć nasz program inwestycyjny w tych latach. Mniej więcej o 150 milionów złotych. Tak to prognozujemy w tej chwili. Oczywiście to jest bardzo duża prognoza, ponieważ nie znamy ani czy te programy ruszą w tych latach, ani czego będą dokładnie dotyczyć, ale możemy się spodziewać, że jednym z głównych priorytetów w mieście będzie priorytet związany z komunikacją publiczną. W związku z tym liczymy na środki na modernizację komunikacji publicznej. Wtedy liczymy, że w tych dwóch latach, 2016 i 2017, moglibyśmy zwiększyć łącznie około 150 milionów złotych nasz program inwestycyjny. Gdyby finansowanie było na poziomie 50%, jeśli oczywiście ono byłoby wyższe, to więcej, jeśli niższe, to oczywiście mniej. I tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o parametry założonej wieloletniej prognozy finansowej. Chcę podkreślić, że jest ona tak skonstruowana, że mimo olbrzymich napięć przewidujemy, że miasto spełni wszystkie parametry rozwojowe, pozwoli przygotować się do nowej perspektywy finansowej i przewidujemy, co jest ważne, że od 2014 roku będziemy nas stać na przynajmniej realne utrzymanie poziomu wydatków bieżących bez dalszych ograniczeń. Jak to w związku z tym wygląda w pierwszym roku tej wieloletniej prognozy, czyli w roku 2013, który jednak z tej prognozy wygląda na to, że będzie rokiem oczywiście najtrudniejszym. Czy przewidujemy, że dochody nam wzrosną około niecałe 2%, wydatki, przy czym zarówno dochody majątkowe, jak i dochody bieżące będą rosły, wydatki ogółem nam spadną około 9%, przy czym wydatki bieżące spadną około 3,2%, a wydatki majątkowe ponad 1/4, o 28%, tak jak to jest z tej wieloletniej prognozie finansowej, jak było w wieloletnim programie inwestycyjnym. Czyli widać, że następuje dość istotne ograniczenie wydatków. Nadwyżka budżetowa w związku z tym zostanie wygenerowana, powiedziałem po raz pierwszy, na poziomie powyżej 50 milionów złotych. Jak to się będzie kształtowało w poszczególnych grupach dochodowych? No przede wszystkim wzrost dochodów wynika z dochodów zarówno środków zagranicznych, które nam dość znacznie rosną. Kończymy programy inwestycyjne. Przewidujemy, że te programy inwestycyjne, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej, gro pieniędzy wpłynie właśnie w 2013 roku. Przewidujemy zgodnie z założeniami budżetu państwa wzrost dochodów z PIT-u i CIT-u. Tu jest takie lekkie zawahanie, ponieważ ja oczywiście w tej chwili nie potrafię dokładnie odpowiedzieć, na ile ta prognoza jest w pełni wiarygodna. Są w tej chwili pewne przesłanki, które wskazują na to, że być może ta prognoza jest w pewnym stopniu przeszacowana. Czyli raczej jest prawdopodobieństwo przeszacowania niż niedoszacowania tej prognozy, ponieważ inflacja nie jest wysoka, a jednocześnie płace realne nie rosną, spada zatrudnienie w Polsce. My jesteśmy, mimo że nie spada w Poznaniu, jesteśmy procentem wskaźnika ogólnopolskiego, w związku z tym sytuacja ogólnopolska jest dla nas decydująca tutaj. Wydatki budżetu. Jak już to powiedziałem, spadają zarówno wydatki bieżące, w tym także wpłata do budżetu państwa, rośnie nieznacznie obsługa długu i spadają również inwestycje. To pozwala nam na zachowanie bilansu. Utrzymujemy oczywiście bardzo podobną strukturę wydatków jak w latach poprzednich. Nie ma tutaj, może z jednym wyjątkiem, sport i turystyka siłą rzeczy po zakończeniu euro powraca do poziomu wydatków z lat poprzednich, a poziom wydatków jest utrzymywany oczywiście. Największą grupą wydatkową są drogi, komunikacja zbiorowa i oświata, już w tej chwili bardzo porównywalne, dlatego że nie ma możliwości ograniczenia w krótkim czasie wydatków oświatowych, a pewne ograniczenia wydatków są na drogi komunikacji, więc te dwie branże się w tej chwili powoli zaczynają wyraźnie zrównywać. Myślę, że interesującą dla państwa informacją będzie, w jakich dziedzinach następuje zwiększenie, a w jakich ograniczenie wydatków. Największe zmniejszenie wydatków jest w gospodarce przestrzennej i gospodarce nieruchomościami, ale proszę państwa, to nie jest prawidłowy wniosek, dlatego że tam są spłaty, wypłaty odszkodowań, które pojawiają się dla odmiany w planie w różnych rozliczeniach. W związku z tym to nie jest rzeczywisty spadek, to jest tylko po prostu nieplanowanie i mamy nadzieję, że oczywiście nie dojdzie do wypłaty odszkodowań. Kultura fizyczna i sport to jest oczywiście rzeczywiste zmniejszenie wydatków, ponieważ tutaj były wydatki na euro w dużym stopniu. Nie przewidujemy, to jest chyba oczywiste, ponownego wydatkowania tych środków. Trzecią grupą jest polityka społeczna i zdrowie, ale to też nie jest prawidłowa informacja, dlatego że ten spadek wynika przede wszystkim z zadań zleconych, które są uzupełniane w trakcie roku. Jeszcze w tej chwili w grudniu przechodzą dodatkowe dotacje do zadań zleconych na 2012 rok. W związku z tym przewidujemy, że na koniec roku w tym zakresie mniej więcej będą wydatki równe wydatkom ubiegłorocznym. Może nieznacznie wyższe, jeśli zadania zlecone będą finansowane w troszeczkę wyższym stopniu niż w 2012 roku. Czyli tutaj tak naprawdę nie przewidujemy spadku. Przewidujemy spadek około 10 milionów złotych w promocji, informatyce, de facto w promocji i to jest poza kulturą fizyczną i sportem drugi istotny spadek. Trzeci istotny spadek to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Tutaj przewidujemy mniejsze wydatki, mniejsze w bezpieczeństwie, mniejsze w administracji. Natomiast większe przede wszystkim w komunikacji zbiorowej i drogi, przy czym powiem, że głównie w komunikacji zbiorowej, to często w dużym stopniu wynika także z zawartych porozumień z sąsiednimi gminami, więc ten wzrost nie jest tutaj wzrostem w pełni porównywalnym z 2012 rokiem, czyli tak naprawdę w poziomie porównywalnym z 2012 rokiem rośnie nieznacznie mieszkalnictwo, obsługa długu oraz oświata. To są te rzeczy, które i oświata najbardziej rzeczywiście rosną w porównywaniu z 2012 rokiem. Oświata przede wszystkim w wyniku skutków podwyżek, które były dokonane w 2000, podwyżek wynagrodzeń, które były w 2012 roku dokonane. Inwestycje według dziedzin prezentują się następująco. Można się domyślać, dominują tutaj inwestycje w komunikację zbiorową i drogi. Jeszcze są stosunkowo wysokie, bo są kończone inwestycje kulturalne. No i proszę Państwa, bardzo ważna informacja na zakończenie. Ryzyka, które identyfikujemy w tej chwili przy realizacji, projektowaniu realizacji budżetu. Jest sporo ryzyk. Nie potrafiłbym dzisiaj powiedzieć, jak należy je szeregować i wartościować. Ważnym ryzykiem jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego i ewentualne zaburzenia w systemach finansowania. Po drugie, ryzykowne oczywiście jest nierealizacja dochodów ze sprzedaży majątku. Ostatnio nie udaje nam się osiągać prognozowanych wyników. W tej chwili podjęliśmy działania, które znacznie zwiększają ofertę, którą będziemy przedstawiać. Zakładamy, że docelowo oferta powinna być trzykrotnie wyższa od planu sprzedaży. Czyli zakładamy, że będziemy realizować sprzedaż na poziomie 1/3 prezentowanej oferty, czyli musimy mieć przygotowaną ofertę około 270 milionów złotych, żeby móc realizować ją na poziomie 90 milionów złotych. To jest bardzo duże wyzwanie. Środki unijne, zarówno opóźnienia, ale także korekty finansowe są istotnym zagrożeniem dla tego planu. Odszkodowania, czyli to zagrożenie, które się bardzo silnie pojawiło w roku 2012, przy czym niestety przy próbie zbilansowania budżetu środki na ewentualne odszkodowania są w bardzo minimalnej wysokości w rezerwach założone, więc to jest zagrożenie w 2013 roku. Chyba jedno z poważniejszych, jakie może wystąpić. Ubytki w dochodach, na przykład w dochodach z PIT-u, czy też nieplanowane dodatkowe wydatki, to jest dzisiaj najbardziej, czy najsilniej identyfikowane zagrożenia do programu budżetowego. Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym powiedzieć, że w moim przekonaniu, choć budowany, jak powiedziałem, w bardzo trudnym i specyficznym momencie budżet, jest to jednak budżet stabilnego wzrostu, budżet co prawda zaciskania pasa, ale budżet, jeśli zostanie on zrealizowany, budżet bezpieczny. Dlatego chciałbym Państwa prosić o rzetelną debatę na temat tego budżetu, podejście do ewentualnych zmian, które są możliwe. Ja ze swej strony deklaruję, że to podejście będzie podejściem otwartym. Państwo wiecie, będę przede wszystkim starał się, żeby chronić te parametry makrobudżetowe, o których w tej chwili mówiłem, a nie strukturę wewnętrzną poszczególnych grup wydatków, bo moim zdaniem najważniejsze jest w tej chwili zachowanie tej stabilności, która pozwala utrzymywać niską stopę bezrobocia. Z tej niskiej stopy bezrobocia Poznań ma tak naprawdę największe dochody. I to jest dzisiaj, a jednocześnie ogranicza swoje wydatki socjalne. I to jest dzisiaj chyba najistotniejszy wskaźnik i najistotniejsza informacja dla obywateli poznańskich, Poznania, że dążymy do tego, aby zatrudnienie było stabilne i bezpieczne dla mieszkańców. Jednocześnie chciałbym Państwa prosić o to, żeby poważnie rozważyć, czy istnieje możliwość dalszych oszczędności w tym budżecie. Nie dlatego, żeby ograniczyć wydatki per saldo, ale dlatego, żeby znaleźć środki na te wydatki, które uważamy w dyskusji na tej sali za ważne. Czyli ograniczając jedne wydatki, umożliwić realizację innych wydatków, które uważamy za istotne dla rozwoju miasta, dla poziomu życia mieszkańców. Myślę, że ta dyskusja przy przygotowywaniu tego budżetu nie została w całości przeprowadzona. Można ją przeprowadzić jeszcze podczas prac nad uchwalaniem budżetu, a także podczas jego realizacji w 2013 roku. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zwracam się do Państwa o dobrą, rzetelną dyskusję i późniejsze przyjęcie tego budżetu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To całość prezentacji, tak? Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do dyskusji nad przedstawioną prezentacją. Obu punktów łącznie. Najpierw zapytam, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w imieniu klubów. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni państwo radni, ta prezentacja projektu budżetu też, jak chodzi o jej stopień szczegółowości, mam wrażenie, jedna z najkrótszych na przestrzeni ostatnich lat, jest prezentacją i tutaj od razu uprzedzam, że doceniam to, że tak to wygląda, wydaje mi się dość szczerą. I tak też oceniam ten przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu i projekt wieloletniej prognozy finansowej. Jako szczery, co nie znaczy, po pierwsze, że jest on oszacowany w sposób właściwy, po drugie, nie znaczy, że daje dobry obraz miasta w jego obecnej sytuacji i dobrą perspektywę na przyszłość. Mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie, ale zanim przejdę szczegółowo do omówienia, to chciałem też zwrócić uwagę na jeden aspekt techniczny. Tu od razu prosił do pana przewodniczącego Rady Miasta. No, pierwszy raz spotykam się z sytuacją, że radni nie otrzymali objaśnień do projektu budżetu w formie papierowej. Nie, panie przewodniczący, nie otrzymali. Jest jeden egzemplarz w biurze rady, opisówki do projektu budżetu. Każdy z radnych dostał projekt budżetu z uzasadnieniem, ale objaśnienia szczegółowe, które zawsze radni otrzymywali, jest jeden egzemplarz, więc jeżeli oszczędności w budżecie jeszcze pozwalają na to, żeby wydrukować dla radnych opisówki...
Mogę od razu odpowiedzieć?
Tak, bardzo proszę, oczywiście.
Poprosiłem dzisiaj, żeby opisowy egzemplarz trafił do każdego przewodniczącego komisji i przewodniczącego klubu, a jeśli chodzi o informacje, będzie to pierwszy rok, którą opisówkę dajemy w formie papierowej, bo do tej pory opisówka była też w ograniczonym wymiarze dostępna przewodniczącym klubu, więc w tym sensie i przewodniczącym komisji nie była powszechnie dla wszystkich radnych dostępna. W związku z tym dzisiaj uzgodniliśmy to, że przewodniczący klubów i komisji dostaną egzemplarz opisowy.
Okej, to ja za to w takim razie bardzo panu przewodniczącemu dziękuję. Być może nie miałem tej świadomości, że nie była dla każdego radnego dostępna, bo ja każdą opisówkę z poszczególnych lat mam, ale może jako przewodniczący
komisji... To jest dokument około 500-stronicowy, w związku z tym tak. Ja mam też świadomość, że jeśli dostaną to wszyscy przewodniczący komisji, to jest wystarczające, żeby wszyscy ci, którzy będą chcieli się zapoznać, zapoznali się.
Okej. Dobrze, bardzo dziękuję panie przewodniczący. No to tą kwestię już wyjaśniliśmy pozytywnie. Natomiast co do samego projektu budżetu. Tak jak mówię, wydaje mi się, że on jest dość szczery. No widać to po niektórych elementach szacowania. No na przykład wpływy majątkowe, chociaż generalnie ta kategoria wydaje się spora nawet rośnie w stosunku do roku 2012, to jednak no wyraźnie, dużo bardziej realistycznie oszacowaliście Państwo wpływy ze sprzedaży majątku. W tym roku to był chyba największy poślizg, jeśli można tak to określić, jak chodzi o szacunki. Założone bardzo wysokie, natomiast no szło to jak po grudzie. Dużo bardziej realistyczny ten szacunek jest na rok 2013. To dobrze, no bo nie żyjemy w jakimś wirtualnym świecie, tylko staramy się jednak stąpać dość twardo po ziemi. Natomiast mówię, jest szereg takich wskaźników, które są oszacowane realistycznie. Wynik budżetu, wydaje mi się, jest też dość realistycznie oszacowany na poziomie 56% zadłużenia w stosunku do dochodów. To jest rzeczywiście wynik prawdopodobny. Natomiast nie ukrywam, że mam pewne zastrzeżenia co do nie tyle celowego błędnego szacowania, czy też ukrywania niektórych niewykonania na przykład niektórych dochodów, bądź wykonania ponad miarę wydatków, co do tego, czy właściwe jest to prognozowanie. Zwracaliśmy na to uwagę w latach ubiegłych, że w naszej opinii Wydział Budżetu i Analiz nie ma dostępnych narzędzi, aby weryfikować w sposób skuteczny i właściwy szacunki przedstawione przez poszczególne wydziały czy jednostki organizacyjne miasta. I to jest bardzo istotny mankament. To wychodziło przy procedurze absolutoryjnej między innymi, że Wydział Budżetu i Analiz mimo najlepszych chęci musiał w swojej wiedzy bazować tak naprawdę na jednostronnej wiedzy jednostek. Nie ma, czy też niewystarczający jest stopień krytycznej oceny tego, co wpływa z jednostek. To się kończy później takimi sprawami jak dziura w Wydziale Oświaty, bo gdyby był mechanizm krytycznej recenzji tego, co spływa w wydziałów, to takiej sytuacji być by nie mogło. Natomiast w sytuacji, w której bazujemy tylko na wiedzy dyrektorów poszczególnych wydziałów czy jednostek organizacyjnych, no to oczywiście zawsze może się okazać, że oni albo się pomylą, albo próbują ukryć rzeczywistą sytuację ich jednostki, no i później Wydział Budżetu i Analiz musi świecić oczyma za prognozy, które odbiegają od rzeczywistości. Apelowaliśmy o to, aby ustanowić w ramach Wydziału Budżetu i Analiz coś w rodzaju spec-zespołu czy dodatkowej komórki, która zajmowałaby się, mogłaby się składać raptem z kilku osób, ale zajmowałaby się tylko i wyłącznie w swoich pracach krytycznym recenzowaniem tego, co wpływa z jednostek i również kreatywnym poszukiwaniem oszczędności w tychże jednostkach. Bo nie zawsze jest tak, że dyrektor wie najlepiej, gdzie może znaleźć oszczędności w jednostce. Zwykle tak jest, ale nie zawsze, bo czasami spojrzenie z zewnątrz może sprawić, że wskaże się możliwości poszukania oszczędności w tych dziedzinach, których dyrektor danej jednostki tych możliwości nie widzi. Taki przykład pierwszy z brzegu. Wczoraj mówiłem o tym na dość zaskoczony na komisji budżetu. W marcu bieżącego roku, kiedy podejmowaliśmy decyzję o podwyższeniu, Rada podejmowała decyzję, większość w Radzie taką decyzję podjęła o podwyższeniu cen biletów. Zanim podjęliśmy tę decyzję, była przeprowadzona dość szczegółowa debata i przedstawiona była prognoza Zarządu Transportu Miejskiego co do prognozowanej liczby sprzedanych biletów i skutków finansowych, jakie może ta podwyżka wywrzeć na kolejnych budżetach za kolejne lata. I z tej oto analizy wynikało nie mniej, nie więcej tyle, że po podwyżce czerwcowej w roku 2012 będzie spadać sprzedaż biletów jednorazowych i to się zgadza i to się również potwierdza w prognozach budżetowych zawartych w projekcie budżetu przedstawionych przez pana prezydenta. Natomiast również zakładano, i to w sposób bardzo wyraźny, że będzie istotna tendencja spadkowa w sprzedaży biletów długookresowych. Natomiast wczoraj, ku mojemu zaskoczeniu, pan prezydent stwierdził, i rzeczywiście znajduje to odzwierciedlenie również w projekcie budżetu, że będzie wprost przeciwnie, że sprzedaż biletów długookresowych przy takiej samej strukturze podwyżek wedle prognoz będzie rosła i w związku z tym będą również rosły wpływy. Więc chciałem zapytać, co stało się takiego w elementach prognozowania, że zupełnie o 180% zmieniono wektor szacowania tendencji, jaka będzie, tak? Bo to już nie chodzi o jakieś drobne liczby, tylko powiem tu dokładnie, jak to wygląda. W prognozie z marca szacowano, że w roku 2013 sprzedaż biletów długookresowych spadnie o 120 tysięcy w liczbie i w kwocie, no, przyniesie to rok rocznie zwiększenie około 8 milionów złotych. Natomiast tu w prognozie, w projekcie budżetu prognozowanej jest wzrost o 70 tysięcy liczby sprzedanych biletów i zupełnie też inny szacunek wpływów, bo wzrost nie o 8 milionów, tylko o 20 milionów w stosunku do roku 2012. Więc albo Zarząd Transportu Miejskiego tak bardzo się mylił i należy patrzeć dużo optymistycznie na naszą sytuację, albo ta prezydencka prognoza jest zbyt optymistyczna, ale znowu tu widać pewną niekonsekwencję, bo jeżeli założyć to, że Zarząd Transportu Miejskiego przedstawiał ostrożne prognozy w marcu, tak powiedział wczoraj dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, to tu znowu się to nie zgadza, ponieważ te ostrożne prognozy są nad wyraz optymistyczne, jak ocenić rok bieżący. To znaczy te prognozy szacują większą sprzedaż biletów, niż ona rzeczywiście prawdopodobnie na koniec roku 2012 będzie. Na tym jednym przykładzie, bo nie było też jakiegoś długiego czasu do analizy szczegółowej całego projektu budżetu, widać, że prognozy trochę są palcem po wodzie pisane i nie jest to w mojej opinii wina Wydziału Budżetu i Analiz, tylko systemu, który nie pozwala temu wydziałowi w sposób skuteczny takich prognoz przeprowadzać bądź weryfikować prognoz przeprowadzanych przez inne jednostki. Natomiast co do już nie samej konstrukcji budżetu, nie szacowania, nie prognoz, tylko samej treści. Niewątpliwie ten budżet podtrzymuje propozycje, które prezydent w sierpniu bieżącego roku przedstawił radnym, propozycje cięć budżetowych. Wprost jest to w projekcie budżetu wymienione, że pan prezydent będzie proponował, no, proponuje w tym projekcie budżetu oszczędności na utrzymaniu dróg, na funkcjonowaniu transportu zbiorowego, na programie Akademicki Poznań, na programie Bezpieczne Miasto, na realizacji programów zdrowotnych, z wyjątkiem programu szczepionek HPV, na konserwacji zabytków, na realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, na remontach i konserwacji zieleni. Nie ma wprost wymienionych tutaj w tych założeniach zapisanych podwyżek. Natomiast oczywiście w sposób naturalny, no my część tych podwyżek już podjęliśmy decyzję i pan prezydent nie ukrywa, że w przyszłym roku będzie proponował dalsze zwiększanie dochodów właśnie w ten sposób. Ta szczerość tego budżetu, o której mówiłem, znajduje swoje odzwierciedlenie w tym, że my jesteśmy w stanie zobaczyć, jak w zwierciadle bezradność prezydenta miasta w sytuacji finansowej smuty, w sytuacji finansowego kryzysu miasta. Widzimy wyraźnie, że prezydent nie potrafi znaleźć, albo nie potrafi, albo nie chce szukać oszczędności w zakresie administracji, no bo nie odczytuje za taką oszczędność jednej propozycji umniejszenia planów jednostek organizacyjnych z opalmiarni i usług komunalnych w związku z planowanym połączeniem. To jest oczywiście propozycja warta rozważenia. My między innymi takie propozycje zgłaszaliśmy w zeszłych latach, natomiast no, my zgłaszaliśmy tych propozycji ileś tam, a tu jest jedna wybrana z tych propozycji, która ma przynieść oszczędności, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej między 300 a 400 tysięcy złotych. No nie jest to jakieś radykalne szukanie oszczędności w administracji. Nie widać też oszczędności w tych obszarach, w które wskazywaliśmy w zeszłych latach, na przykład. Może Państwa zaskoczę. Wiecie Państwo, że oddanie IHOT-u opóźnia się, natomiast w najlepsze funkcjonuje jednostka Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Mówiąc w najlepsze, mam na myśli to, że w zeszłym roku było tak, że ta jednostka wydawała 1 000 000 zł na administrację, mówiąc ogólnie, na wydatki pośrednie, a 200 000 na projekty. W tym roku jest jeszcze ciekawiej, bo wydaje 1 000 000 zł na administrację, ale na projekty już tylko 20 000 zł. A docelowo miała obsługiwać Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, które do dzisiaj nie potrafi powstać. No, wydaje się to sytuacją absolutnie kuriozalną, że w momencie, w którym mamy problemy finansowe, utrzymujemy jednostkę, która tak naprawdę już tylko funkcjonuje sama dla siebie. Wydaje ciekawe broszury dla dzieci, zgadzam się, organizuje festyny, natomiast z grubsza koncentruje się na obsłudze sama siebie. Takich przykładów w budżecie znalazłoby się więcej, ale dzisiaj nasz klub, po zapoznaniu się z tym projektem budżetu, możemy powiedzieć tylko tyle. Wnioski są dwa. Po pierwsze, mimo tego, że uważamy, że ten budżet niestety obrazuje taką sytuację miasta, w której zaproponowanie oszczędności ratujących w sposób radykalny sytuację jest albo niezmiernie trudne, albo wręcz można by powiedzieć, że jest niemożliwe, to będziemy pracować nadal nad propozycjami konstruktywnymi. Część propozycji być może powtórzymy z lat ubiegłych, ale będziemy szukać również nowych rozwiązań. Bez specjalnej nadziei, że prezydent miasta się w nie wsłucha, ale być może część radnych się w nie wsłucha, na to nie ukrywam, liczymy. Natomiast z drugiej strony, ponieważ nie mamy nadziei, że organ wykonawczy tego miasta jest zdolny do wykreowania projektu, czy budżetu, czy wieloletniej prognozy finansowej, który podniesie miasto z kolan, rozpoczniemy wspólnie, mam nadzieję, z innymi siłami w Radzie Miasta przygotowywanie wniosku o zwołanie referendum, o odwołanie prezydenta miasta Poznania z jego funkcji. Uważamy, że najwyższy czas, ostatni dzwonek, w którym można podjąć decyzje, które w sposób radykalny wpłyną na uratowanie finansów miasta. Także z jednej strony będziemy prowadzić oczywiście prace konstruktywne nad tym budżetem, natomiast z drugiej strony konsekwencją również przedstawienia takiego projektu jest nasza taka odpowiednia decyzja w tej sprawie. I ostatnie 3 zdania poświęcone wieloletniej prognozie finansowej. Ta wieloletnia prognoza finansowa we wskaźnikach, które przedstawił pan prezydent, wydaje się nie wyglądać źle. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 27% w stosunku do roku 2012. Mniej więcej ten poziom wydatków majątkowych przez najbliższe 3 lata jest utrzymany na poziomie 500 000 000 zł. Kończymy projekty inwestycyjne. Wydaje się, że finansowanie pozwoli na to, żeby większość z tych projektów ukończyć. Czy na czas, to jest jakby osobna sprawa, bo my w Poznaniu generalnie projektów inwestycyjnych na czas nie kończymy, no ale miejmy nadzieję, że z pewnym opóźnieniem to, co jest do zamknięcia, zamkniemy. Natomiast bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę na istotną w mojej opinii okoliczność. My w zeszłym roku i podobnie w roku 2010 mieliśmy program inwestycyjny na poziomie 1 000 000 000 zł. Ten program inwestycyjny nie był skierowany na rozwiązanie największych bolączek poznaniaków, tylko ten program inwestycyjny był skierowany na rozwiązanie kwestii stadionowej. Ten program inwestycyjny był przeznaczony na budowę nie zawsze uzasadnionych, bardzo drogich tras, nie komunikacji zbiorowej, tylko dróg, czyli komunikacji indywidualnej, poprawienia w tej mierze głównie sytuacji w mieście. No panie prezydencie, no nie ma co ukrywać, bo pan tutaj teraz komentuje, że Bukowska, tak, być może dobry projekt. No ja się zgadzam, chodzi o priorytety, tak? Jeżeli więcej wydajemy na drogi niż na komunikację zbiorową, to jest to w mojej opinii kierunek niewłaściwy. A niestety tak jest od lat, że dużo więcej wydajemy właśnie na te projekty drogowe. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie rozwiązaliśmy mimo bardzo wysokich wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2011 kluczowych problemów Poznania. W roku 2012 o 1/4 spadły te nakłady inwestycyjne. W roku 2013 spadną o kolejną 1/4, no czyli w sumie o połowę. Natomiast jeżeli rzucimy okiem lata 2016, 17, 18, to tam mamy wydatki inwestycyjne na poziomie 160 czy 180 milionów złotych, a więc niecałych 20% tego, co wydawaliśmy w roku 2010. Jest to niesłychanie niepokojące. To oznacza, że z wielkim trudem starczy nam, jeśli dobrze pójdzie, na wkład własny w jakiejś niewielkiej części ewentualnych inwestycji współfinansowanych z perspektywy 2014-2020. A więc nawet jeżeli ta perspektywa stworzy nam możliwości, to my po prostu sami sobie te możliwości polityką ostatnich lat odebraliśmy i w znacznej mierze nie będziemy w stanie ich wykorzystać. To niedobra perspektywa, niepokojąca i w mojej opinii też powinna dać nam do myślenia. Na tym etapie Klub Prawa i Sprawiedliwości krytycznie recenzuje przedstawiony przez prezydenta projekt budżetu miasta, podda go swoim pracom i złoży propozycje odpowiednich poprawek zmierzających przede wszystkim do uchronienia finansów miasta przed katastrofą. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski w imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Niezwykle trudno jest na tym etapie dyskusji o budżecie odnieść się w sposób szczegółowy do zapisów tak projektu budżetu, jak i wieloletniej prognozy finansowej. Ta trudność wynika nie tylko z obszerności materiału przedłożonego Radzie, ale przede wszystkim z braku szczegółowych wyjaśnień, które, jak zresztą mój przedmówca wskazał, radnym nie były dostępne. Stąd lektura projektu budżetu, uzasadnienia i wieloletniej prognozy finansowej nakazuje stawiać bardzo wiele znaków zapytania, które mam nadzieję, że w trakcie debaty budżetowej na komisjach, poza komisjami zostaną rozwiane wątpliwości, czy pewne pytania, odpowiedzi na pewne pytania padną. Szanowni Państwo, na początku pewna uwaga natury takiej ogólnej, czy refleksja. Przed 200 laty Napoleon Bonaparte wygłosił taką sławną, czy z całą pewnością paremię, która przeszła do historii, mianowicie wskazał, że na tym świecie istnieje tylko jedna realna alternatywa. Albo rozkazujesz, albo służysz. Odniósł się tym do sposobu uprawiania polityki, do wyznaczania pewnych celów w tej polityce. No, minęło 200 lat i mam wrażenie, że włodarz naszego miasta w sposób dość podobny podchodzi do myślenia o zarządzaniu miastem. To znaczy, jeżeli rządzisz, jeżeli rozkazujesz, to nie musisz słuchać. I lektura budżetu niestety to twierdzenie potwierdza. Wróciłem przed dzisiejszą debatą do pewnej prezentacji, do wystąpienia naszego klubu sprzed roku i w zasadzie wszystkie uwagi, które w trakcie tej debaty zgłosiliśmy rok temu, cały czas są aktualne. Cały czas są aktualne, mimo że w wielu kwestiach mieliśmy rację, co prezydent sam potwierdził, proponując poprawki do budżetu w trakcie roku 2012. Jakie uwagi, chociażby do samych założeń konstruowania budżetu, mamy na tym etapie? Otóż w pierwszej kolejności może odniosę się do kwestii dochodowej. W sposób bardziej krytyczny niż mój przedmówca podejdę do szacowania dochodów. W moim przekonaniu szacowanie dochodów w wielu zakresach jest hura optymistyczne i wolałbym, aby prezydent, przedkładając projekt budżetu, przedłożył nam propozycję znacznie ostrożniejszą niż ta, która trafiła pod obrady Rady. I tak w przypadku udziału miasta w podatku PIT te szacunki zostały ostrożniej ujęte niż w WPF-ie, który jeszcze był przedstawiany Radzie w 2012 roku. Przypomnę, że planowane dochody z tego tytułu są na poziomie 791 milionów złotych, czyli około 40 milionów więcej niż planowana realizacja dochodów w tym roku. Czy to jest założenie realne? No, w sytuacji spowolnienia gospodarki, w sytuacji, o której sam pan prezydent wskazał, wzrostu bezrobocia w całym kraju, bo tu też bardzo ważna uwaga, że wpływ na udział Poznania w podatku dochodowym ma sytuację ogólnokrajowa, nie tylko na naszym rynku pracy. Czy w takim razie racjonalnym czy odpowiedzialnym jest planowanie dochodów z tego tytułu o 40 milionów więcej? No, my stawiamy tutaj znak zapytania. Rok temu, podobnie jak w tym roku, prezydent, przygotowując budżet, opierał się na prognozach przedstawianych przez ministra finansów. Już wtedy, mówiąc kolokwialnie, się na tym przejechaliśmy i trzeba było budżet korygować w trakcie roku. No, mam wrażenie, że w tym roku moglibyśmy już to robić na etapie planowania, a nie na etapie realizacji. Znacznie trudniej będzie nam się decydować na dalsze obniżki czy dalsze obniżenia wydatków w trakcie roku budżetowego niż w chwili uchwalania planu. A więc pierwsza myśl, którą stawiam, czy nie warto byłoby tego dochodu czy tych szacunków urealnić. Po drugie, szanowni państwo, odnosząc się do także tezy o urealnieniu sprzedaży majątku. Otóż przypomnę, że projekt budżetu na 2013 rok, a także WPF na lata kolejne, przyjęto tutaj taką liniową wartość 90 milionów złotych. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na to, że tą wielkością prezydent w taki sposób dość swobodny się posługuje. W tym roku budżetowym dwu czy trzykrotnie zmieniano prognozy dochodów ze sprzedaży nieruchomości na rok 2013. Mieliśmy tutaj kwoty sięgające 50, 60, ostatnio 73 milionów, aby w grudniu czy w listopadzie, przepraszam, a więc w chwili obecnej, szacować te dochody na poziomie 90 milionów złotych. Czy jest to odpowiedzialne? Mam wrażenie, że nie. Mam wrażenie, że ta dynamika sprzedaży nieruchomości, z którą mamy do czynienia w roku 2012, w latach poprzednich, nakazuje postawić duży znak zapytania, czy jesteśmy w stanie zrealizować sprzedaż na 90 milionów złotych. Oczywiście będziemy weryfikowali te możliwości w trakcie dyskusji na komisjach, będziemy pytali o przygotowanie do sprzedaży nieruchomości i będziemy z całą pewnością wyrabiali sobie opinię na temat realności uzyskania dochodów na tym poziomie. W dalszej kolejności mam też spore wątpliwości co do realności uzyskania przychodów z prywatyzacji na poziomie 50 milionów złotych. Pojawia się w ogóle pytanie, czy w tej sytuacji rynkowej MPG w ogóle powinien być sprywatyzowany, bo co do drugiej spółki raczej nie ma takich wątpliwości. Ale te pytania także będziemy zadawali, być może przedstawiciele prezydenta uchylą nieco rąbka tajemnicy co do wyceny spółki i wskażą, czy cały czas jesteśmy w tych szacunkach co do uzyskania przychodów z tego tytułu, czy one są obiecujące i czy są realne. Poza, szanowni państwo, takim nazwałbym hura optymizmem w tych zakresach, które przed chwileczką, na które zwróciłem uwagę, mamy do czynienia też z takimi działaniami, powiedziałbym, bezmyślnego fiskalizmu. Fiskalizmu, który może więcej przynieść szkód niż pożytków. Jako przykład przytoczę chociażby planowany na następny rok wzrost o 20% dochodów z tytułu przekształcenia, z tytułu opłat z użytkowania wieczystego. Miasto planuje do 5000 właścicieli nieruchomości wysłać, czy już wysyła, opłaty aktualizacyjne. Z tego tytułu planujemy uzyskać więcej o 6 milionów złotych. Mam wątpliwości, czy jest to, mówiąc tak kolokwialnie, czy jest to moralne, tak? To, że miasto przez kilka czy kilkanaście lat nie przeprowadzało aktualizacji wartości nieruchomości, czy w katastrofalnej sytuacji budżetowej jednym ruchem powinna jednym ruchem powinna aktualizować te nieruchomości i w taki skokowy sposób podwyższać opłaty z tyłu użytkowania wieczystego. W przypadku fiskalizmu mamy też do czynienia, w przypadku planu, na którym zresztą dzisiaj będziemy dyskutowali, podwyżki cen za wody roztopowe i opadowe. Przypomnę, propozycja prezydenta jest, aby zwiększyć opłaty z tego tytułu o 40%. No, mam zasadnicze wątpliwości w tym zakresie. Sama konstrukcja tych opłat jest wątpliwa i nie jest powszechna, prawda, bo wszystkie samorządy w Polsce tej opłaty nie wprowadziły. Budzi wiele kontrowersji także wśród mieszkańców Poznania. Pojawiają się komentarze takie złośliwe pod adresem prezydenta, że zapewne następnym pomysłem będzie wprowadzenie podatku czy opłat od oddychania w naszym mieście, bo tylko to nie jest objęte dodatkowymi daninami publiczno-prawnymi. No pytanie, czy cała negatywna energia, która wokół tego się zbierze, czy jest warta realizacji czy forsowania tych wzrostów. I po trzecie, w kwestii dochodów, szanowni państwo, ja na wstępie o tym mówiłem, no niestety prezydent nie odniósł się do pewnych propozycji zgłaszanych między innymi przez nasz klub w poprzednich latach. W części to odniesienie jest zdecydowanie spóźnione i na ten przykład podam chociażby podnoszoną przeze mnie już niedowład w zakresie sprzedaży nieruchomości. No, szanowni państwo, od kilku lat wiemy, że w Poznaniu jest problem ze sprzedażą nieruchomości. Nikogo nie trzeba przekonywać, że zwiększenie dynamiki w zakresie przygotowania nieruchomości do sprzedaży przynosi po pierwsze bieżące dochody do budżetu, po drugie zwiększa podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a więc też stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Od kilku lat nie potrafimy sobie z tym poradzić. I mimo tego, że radni już w poprzedniej dyskusji budżetowej wyraźnie na to zwracali uwagę, dopiero od 1 października tego roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami no, zwiększył wyraźnie siły, zwiększył zatrudnienie w dziale sprzedaży nieruchomości do 30 urzędników, co oczywiście należy pochwalić, ale menadżer w prywatnym przedsiębiorstwie zadałby, czy właściciel temu menadżerowi zadałby pytanie, dlaczego decyzję podjął dopiero tak późno, prawda? No, to budzi i musi budzić wątpliwości. Po drugie, szanowni państwo, niewątpliwie budzą nasze wątpliwości, naszą wątpliwość budzi absolutna bierność w zakresie miasta, w zakresie pozyskiwania nowych podatników, tak? A więc zwiększania podstawy podatku PIT, który jest głównym i najważniejszym dochodem miasta. Rok temu w trakcie dyskusji budżetowej, wcześniej w trakcie pracy komitetu sterującego, który działa przy prezydencie, zgłaszaliśmy taki pomysł, aby chociażby pilotażowo wprowadzić pewną promocję dla osób, które płacą podatki na terenie Poznania. Promocję, która by się odnosiła do różnych, powtarzam, różnych świadczeń komunalnych dotowanych przez miasto. Między innymi komunikacji zbiorowej, między innymi korzystania z różnych instytucji kultury. Przypomnę państwu, że żeby płacić podatki na terenie Poznania, nie trzeba być tutaj zameldowanym, wystarczy złożyć odpowiedni formularz aktualizacyjny do Urzędu Skarbowego. Możliwość skorzystania z tych ulg wiązałaby się na przykład z przedłożeniem dokumentu potwierdzającego złożenie takiego formularza aktualizacyjnego. Jestem przekonany, że przychody czy zwiększenie przychodów PIT z tego tytułu znacznie byłoby większe od kosztów wprowadzenia takiej promocji. Prezydent w tym zakresie nawet nie podjął takiej próby i z tego też względu no, czynimy panu prezydentowi w tym zakresie zarzut. Nasze wątpliwości, szanowni państwo, budzą także dochody czy planowanie dochodów ze sprzedaży biletów ZTM. No, treść uzasadnienia budżetu mija się ewidentnie z rzeczywistością. Nie mamy do czynienia ze zwiększeniem sprzedaży biletów długookresowych. Porównanie dwóch miesięcy, września, października, rok do roku, do 2011 roku wskazuje, że mamy do czynienia ze zmniejszeniem sprzedaży tych biletów. I no, nie można zakłamywać rzeczywistości, trzeba ją postrzegać taką, jaka ona jest i starać się wpływać na nią, ale nie wskazywać, że jest inaczej. Tak? O faktach o faktach się wszak nie dyskutuje. Po drugie, szanowni państwo, w zakresie tychże biletów i uzyskiwania dochodu ze sprzedaży biletów, no czynimy zarzut prezydentowi z tego tytułu, że mimo tego, że od 2011 roku były sygnały o tym, że w Poznaniu pracuje zbyt mało kontrolerów, że te kontrole są zbyt rzadkie. W sierpniu 2011 firma zewnętrzna, fundacja działająca przy Akademii Ekonomicznej, wyraźnie taki zarzut formułowała i postulowała zwiększenie ilości osób kontrolujących. Od sierpnia 2011 roku do chwili obecnej absolutnie nic się nie zmieniło. Też pozostaje pytanie, dlaczego? Dlaczego w tym zakresie nie było zwykłych decyzji prezydenta skierowanych właśnie na zwiększenie kontroli biletów? Być może wpłynęło, czy na pewno wpłynęłoby to na uzyskiwane przychody z tego tytułu. Co do kwestii wydatkowej z kolei, mamy także na etapie, na tym bardzo wstępnym, przepraszam, etapie badania projektu, pewne wątpliwości co do realności szacowania wydatków. Cieszy co prawda realniejsze czy urealnione podejście do wydatków oświaty, ale i w tym zakresie, było to przedmiotem dyskusji Komisji Finansów, tenże temat, podchodzimy, tutaj te szacunki są dość, powiedziałbym, optymistyczne, tak? Zakładają wprowadzenie dość dużych oszczędności w zakresie zarządzania oświatą, w zakresie wydatków rzeczowych. No, zdecydowanie bliższa mojemu sposobowi myślenia o realizacji budżetu byłoby założenie ostrożniejszego szacunku i w sytuacji uzyskania tych oszczędności wprowadzenie tych oszczędności, a więc zdjęcie kwot na wydatki z budżetu. No, myślę, że byłoby to dla realizacji budżetu, dla napięć ewentualnych społecznych, które się pewno pojawią, myślę, korzystniejsze. Mamy podstawowe także wątpliwości co do realności założenia wydatków na komunikację zbiorową. Cały czas aktualnym jest zarzut nieuwzględnienia w wydatkach miejskiego przewoźnika, a więc MPK, faktu dodatkowego obciążenia, począwszy od roku 2013, kredytowego z tytułu wybudowania zajezdni na Franowie, obciążenia przez pełne 12 miesięcy, a nie tak jak mieliśmy to do czynienia w tym roku, kredytem z tytułu zakupu taboru tramwajowego i autobusowego. No, te obciążenia, te nowe obciążenia, których nie było w 2012 roku, wydają się nie być uwzględnione w planie wydatków na 2013 rok, a więc musimy liczyć się poważnie z koniecznością również w tym zakresie korekty do budżetu w roku 2013. Kończąc, szanowni państwo, namawiamy pana prezydenta, jesteśmy gotowi tutaj do podjęcia rozmów w tym zakresie, do urealnienia dochodów i do urealnienia wydatków. Proszę pamiętać, że budżet musi się bilansować nie tylko na etapie jego projektowania, ale przede wszystkim na etapie wykonania. Znacznie trudniej będzie nam rezygnować z już i tak obciętych wydatków w trakcie roku budżetowego niż na etapie samego projektowania. A więc namawiamy do odważnych decyzji w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję. I teraz pozwolę udzielić głosu sobie w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w trzecim głosie trudno już powiedzieć dużo więcej, bo wiele istotnych rzeczy moi koledzy z dwóch klubów już powiedzieli. Trudno też nie zgodzić się z panem prezydentem, że budżet przedstawiony jest budżetem trudnym. Niewątpliwie jego przygotowanie było zadaniem trudnym ze wszystkich tych powodów, o których pan prezydent wspomniał. Ale trudnym wyzwaniem jest również praca Rady nad tym budżetem, bo on jest zaproponowany już w takim kształcie, że część inwestycyjna jest w zasadzie częścią zamkniętą. Wszystkie zadania, które są zaplanowane na dużą kwotę, bo 550 milionów, to jest niemało w czasach trudnych, są w zasadzie kontynuacją tego, co zostało rozpoczęte. Na nowe zadania są jakieś drobne kwoty kilkunastu milionów złotych na rozpoczęcie projektowania. I druga część, część wydatków bieżących, o których myślenie jest trochę zdominowane koniecznością sprostania wskaźnikom nadwyżki operacyjnej, żeby móc kredyt w przyszłości obsługiwać, a jednocześnie próba sprostania wydatkom, które są konieczne do poniesienia na codzienne funkcjonowanie wielu dziedzin życia. I te wydatki przez pana prezydenta w projekcie zostały już również bardzo, kolokwialnie mówiąc, przycięte. I w związku z tym dla Rady praca ta będzie również trudna, bo chęć zrealizowania jakiegoś dodatkowego zadania albo wsparcia już istniejącego zadania będzie wiązała się z koniecznością myślenia o jeszcze większym przycięciu czegoś innego. W związku z tym przed nami, jako przed Radą i przed panem prezydentem, bo rozumiem, że będziemy przez najbliższe tygodnie w tej sprawie współpracować, stoi bardzo trudne zadanie. Prezentacja pana prezydenta była po żołniersku krótka i szybka i ogólna. Rozumiem, że dyscyplina czasowa związana z dzisiejszą podróżą jest istotna, ale też ta prezentacja nie pozwala wchodzić przesadnie w szczegóły. W związku z tym trzeba mówić o tych generaliach najbardziej istotnych. Powiem o jednej rzeczy, która myślę, że powinna spotkać się z zadowoleniem Rady, a na pewno spotkała się z zadowoleniem w naszym klubie, ponieważ w porównaniu z zapowiedziami z tego słynnego listu sierpniowego pan prezydent zrezygnował z oszczędności w kilku miejscach. Jako przykład podam te słynne lekcje pływania. I również w tym projekcie nie ma poszukiwania dodatkowych dochodów z podwyżki opłat w żłobkach i przedszkolach. To jest dobry sygnał. Natomiast trudno zgodzić się z propozycją, albo trudno nie zgodzić się z kolegami, którzy już mówili przede mną, jeśli chodzi o szacowanie dochodów. Po pierwsze, tam gdzie mowa o dochodów z prywatyzacji majątku, gdzie pojawia się kwota 50 milionów złotych i jako główne źródło tego dochodu ma być sprzedaż MPGM-u, wydaje się to kwotą i przedsięwzięciem dosyć wirtualnym. Przypomnę, że ten dochód miał się pojawić już w tym roku. W tej chwili trwa trzecie postępowanie mające wyłonić potencjalnego nabywcę. I sprzedaż majątku szacowana w najbliższych latach na 90 milionów złotych rok po roku, no też wydaje się wirtualna i nie poparta faktami, bo jeśli się odnieść do stanu obecnego, no to jeśli nie byliśmy w tym roku w stanie zrealizować, no rok nie jest zamknięty, więc trudno mówić precyzyjnie, ale powiedzmy połowy tej kwoty, no to trudno oczekiwać, że w następnym roku natychmiast sprzedamy za 90 milionów, czyli przygotujemy, jak pan prezydent zapowiadał, za 270 milionów. Ja rozumiem, że przygotowanie budżetu nakazuje zbilansowanie pozycji przychodów i wydatków, a jeszcze do tego wykazanie nadwyżki operacyjnej. Ale to chyba za mało, żeby zupełnie swobodnie tymi kwotami manipulować. Siłą rzeczy, bo to jest bardzo istotne w Poznaniu w tej chwili, ta dyskusja już w tej chwili skupiła się na problemach transportu publicznego. I w tym sensie myślę, że dyskusja o budżecie w tym roku nie będzie się toczyła w oderwaniu od tego tematu, bo choć z jednej strony pewnie w większości akceptujemy to, że inwestycje te remontowe, które nam towarzyszą, są niezbędne, to jednak utrudnienia z tego wynikające sprawiają, że oczekujemy dynamicznych działań które będą minimalizowały negatywne skutki dla poznaniaków tych wszystkich remontów. Tego na razie nie obserwujemy. I nie wydaje się, ja też powiem kilka słów o Zarządzie Transportu Miejskiego, ale to być może jest też szersze zjawisko. Nie wydaje się, żeby Zarząd Transportu Miejskiego w tym kształcie był dobrym partnerem do takiej dyskusji. Mówię to z przykrością, bo to jest bardzo ważne, kluczowe zadanie w tej chwili w Poznaniu. I wydaje się to w tej chwili odległo od debaty budżetowej, ale trudno nie powiedzieć o takiej rzeczy, że z jednej strony to, o czym koledzy mówili, dosyć wirtualnie szacowane są dochody ze sprzedaży biletów, bo dodam do tego, że jeśli prognoza wiosenna była o spadku, to co mówił pan Szynkowski, o spadku sprzedaży biletów długoterminowych, dane z istotnych miesięcy, bo września i października, pokazują, że spadek ma nastąpić, to w tej chwili dostajemy prognozę budżetu na przyszły rok, w której pokazuje się, że będzie wzrost sprzedaży biletów długoterminowych. To jedno z drugim nie gra i jeśli się nie mylę, zobaczyłem tam dwie kwoty, również jeśli chodzi o szacowanie, bo w jednym miejscu z szacowania powstaje kwota 186 milionów złotych, a w innym miejscu wpisana jest kwota 175 milionów. Rozbieżność jest 10 milionów i która z nich jest w takim razie tą kwotą, którą powinniśmy brać jako wpływy z zarządu, z funkcjonowania, ze sprzedaży biletów transportu publicznego w Poznaniu. A jeśli na to wszystko dołożymy informacje, które docierają do radnych kuluarowo, tak to powiedzmy, ja nie jestem zwolennikiem budowania pełnej wiedzy na informacjach kuluarowych, ale że Zarząd Transportu Miejskiego po raz kolejny wydaje kwoty kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy złotych na projekt schematu organizacyjnego transportu publicznego tej jednostki, to wydaje się to sporym marnotrawstwem. Skupiam się na Zarządzie Transportu Publicznego i na funkcjonowaniu transportu publicznego, bo chciałbym, żeby te deklaracje, które padają tutaj ze wszystkich ust, że priorytetem w Poznaniu, jeśli chodzi o inwestowanie, jest Zarząd Transportu Publicznego. Przepraszam, nie Zarząd Transportu Publicznego, transport publiczny jako zadanie, to żeby to znajdowało potwierdzenie w działaniach już zaraz, w przyszłym roku, a nie pozostawało deklaracją. Mówiłem na początku, że kwota 550 milionów na inwestycje w tym roku przy tej mizerii finansowej wydaje się wciąż jeszcze dobrym rezultatem, choć maleje i to jest złe zjawisko. Natomiast dużo gorzej przedstawia się to w kolejnych latach i te kwoty 160 czy 180 milionów złotych bardzo niepokoją i pokazują, że w tej projekcji znajdziemy się poniżej wszelkich oczekiwań, bo wydaje się, że jednak minimalna wielkość inwestowania czy reinwestowania powinna być na poziomie co najmniej 10% wielkości budżetu, czyli znacznie więcej niż te 180 milionów złotych. W związku z tym w tej mierze też myślę, że powinniśmy nie lekceważyć sygnału na kolejne lata. I jeszcze trzecia rzecz, jeśli chodzi o szacowanie dochodów. Tutaj zresztą przyznaję, że pan prezydent, mimo że podał pewne optymistyczne warunki, to powiedział, że jest co do tego wątpliwość, czy jednak te szacunki nie będą niższe, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj, ale myślę, że ważne jest, że odniesienie jest nie tylko polskie, ale również europejskie, a w tym miesiącu po raz pierwszy pojawiły się ujemne wskaźniki dla Europy, a do tej pory bywało tak w ostatnich latach, że te złe tendencje europejskie docierały do nas z pewnym opóźnieniem. W związku z tym, jeśli ta tendencja ujawniona w tym miesiącu miałaby się utrzymać, to by znaczyło, że wszelkie optymistyczne szacunki dochodów powinniśmy bardzo sumiennie zweryfikować. I to może oznaczać, że w związku z tym dochody budżetu będą musiały być oszacowane jeszcze znacznie niżej. Nie sposób bardzo wnikliwie przeanalizować przedłożony nam dokument już dzisiaj, bo po 3 dniach, odkąd go jako Rada posiedliśmy. Natomiast najważniejsze dla tego dokumentu będą jego losu najbliższe 3 tygodnie. Przypomnę Państwu, że z harmonogramu naszego wynika, że do 3 grudnia można składać poprawki. Wtedy będzie trwała praca w komisjach. Później w drugim czytaniu zajmie się tym Komisja Budżetu i Finansów. I radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej będą uczestniczyli w tych wszystkich działaniach. Dzisiaj nie sposób powiedzieć jednoznacznie, jaka będzie nasza opinia o końcowym dokumencie. Natomiast jestem przekonany, że dla jakości tego dokumentu, do którego uchwalania przystąpimy za kilka tygodni, ważny będzie sposób współpracy Rady i Pana Prezydenta i od obu stron ten efekt zależy. Taką chęć współpracy w imieniu klubu deklaruję i mam nadzieję, że taka deklaracja wyrażana już dzisiaj przez kolegów z innych klubów będzie przez całą Radę realizowana i równego zaangażowania, myślę, że mogę tak powiedzieć w tym momencie w imieniu wszystkich radnych, że taka intencja będzie faktycznie realizowana również przez Pana Prezydenta. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego pan radny Wojciech Wośkowiak, przewodniczący klubu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dyskusję nad najważniejszym dokumentem, który przyjmiemy, jeżeli chodzi o rok 2013. Jest to wieloletnia prognoza finansowa oraz budżet miasta Poznania. Budżet na pewno jeden z trudniejszych, nad którym należy się tutaj pochylić. Mamy świadomość ogromnych trudności, jakie w tej dziedzinie występują. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że pojawiają się tu pewne elementy i podstawy do merytorycznej dyskusji, co można było zauważyć w wystąpieniach moich poprzedników. To myślę napawa optymizmem, że rzeczywiście z troską, a przede wszystkim w sposób merytoryczny pochylimy się nad tym dokumentem. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj wiele gorzkich słów już zostało wypowiedziane pod adresem Pana Prezydenta ze strony poprzedników. Ja chciałbym się skupić na pewnych być może pozytywnych elementach wynikających z tego przedstawionego nam dokumentu. Szanowni Państwo, nie sposób nie zauważyć, że mimo tych trudności, o których tutaj wszyscy doskonale wiemy, zauważamy, że rok 2013 pozwala na utrzymanie budżetu proinwestycyjnego na poziomie 550 milionów złotych. To jest realizacja i dokończenie pewnych wielu ważnych i potrzebnych inwestycji w naszym mieście. W planie pojawia się wzrost dochodów na poziomie 2%. Pojawia się bolesna, aczkolwiek konieczna obniżka wydatków bieżących na poziomie 9%. Również takim pozytywnym elementem, który w tej dyskusji się pojawia i w tym dokumencie, to to, że po raz pierwszy występuje nadwyżka budżetowa na poziomie 51 milionów złotych. Szanowni Państwo, naszym zdaniem ten budżet, który został przedstawiony przez Pana Prezydenta, to odważne decyzje, które naszym zdaniem będą skutkowały stabilizacją budżetu i utrzymaniem na odpowiednim poziomie wskaźników budżetowych. Mamy też świadomość tego, że trudna i niepewna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna może w jakiś sposób zmienić te założenia, które zostały nam przedstawione. Oczywiście mamy nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie, ale też mamy świadomość tego, że z tym będziemy mogli się zetknąć. Szanowni Państwo, ja również w imieniu Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego chciałbym zadeklarować otwartość i aktywne uczestnictwo w tej dyskusji nad jak najlepszym wypracowaniem tego dokumentu, abyśmy być może, zaznaczam być może, ponad podziałami politycznymi dla dobra tego miasta mogli ten dokument przyjąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe i teraz oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, być może dzisiaj w tej chwili nieco nadużyłem głosu priorytetowego, ale jeszcze raz przepraszając za to, że za chwilę opuszczę salę obrad, udając się na spotkanie z premierem w sprawie finansów samorządu terytorialnego, więc tak bardzo na czasie, to chciałbym się ustosunkować do kilku państwa myśli, które zostały przekazane. Po pierwsze, oczywiście twierdzę, że porównywanie mnie do Napoleona jest daleko niewskazane, nie tylko ze względu na różnicę wzrostu, ale także na zupełnie inne podejście do funkcjonowania. Ja nie mam w sobie nic charakteru wojowniczego, raczej przede wszystkim koncyliacyjny, a nawet jeśli jestem zmuszony do ataku, to nigdy nie jako pierwszy. Więc to było bardzo daleko idące, ale bardziej na poważnie chciałem państwu zwrócić uwagę na ton tej debaty. Znaczna część głosów dotyczyła przeszacowania dochodów. Ja oczywiście tego nie wykluczam, ale urealnienie dochodów, a więc oszacowanie ich na niższym poziomie, to jest pierwsze zdanie. Drugie zdanie przy utrzymaniu tych parametrów, a chyba muszą być one utrzymane, oznacza redukcję wydatków. W związku z tym powiem szczerze, najbardziej ten głos zaskoczył mnie w ustach przedstawiciela SLD. Bo jakbym powiedział, jest to niezgodne, przynajmniej z tym, co wydaje się jest cechą ruchów lewicowych, gdzie ich cechą jest raczej poszukiwanie źródeł dodatkowych dochodów po to, żeby móc zrealizować dodatkowe wydatki na rzecz skazanych czy słabszych grup społecznych. Bo oczywista redukcja wydatków w tej sytuacji, wydatków nieobligatoryjnych, wydatków fakultatywnych, bo obligatoryjnych w zasadzie nie można, musiałaby dotyczyć właśnie słabych grup społecznych. To jest bardzo ryzykowny w związku z tym sposób myślenia, choć mnie bliski dosyć, dlatego że ja oczywiście wolałbym oszacować wydatki ostrożniej. Wolałbym zrealizować je ponad plan, niż nie wykonać planu. To jest po prostu bezpieczniejsze dla konstrukcji budżetu. Z tym muszę się oczywiście zgodzić, z tymi wypowiedziami. Jedynie, i to jest akurat pewnie zgodne z tym, co wiemy na temat postulatów prawicowych, wyraźnie PiS wnioskuje o zmniejszenie wydatków. To jest przynajmniej konsekwencja. I powiem, że tam, gdzie to jest możliwe, też chętnie bym przyjął taką opcję, również dlatego, że choć ja byłbym bardziej zwolennikiem, żeby w ten sposób, tutaj PiS się nie wypowiadał, żeby w ten sposób uzyskane ewentualnie środki przeznaczyć na inne grupy wydatkowe, czyli nie na przykład na dalszą spadek zadłużenia, tylko na inne grupy wydatkowe, ale oczywiście to jest, rozumiem, że i gdyby doszło do takich redukcji, może być przedmiotem dyskusji. Natomiast chciałem bardzo wyraźnie zauważyć, że państwo poddajecie pewnej krytyce, pewnie zrozumiałej, przewidywane obniżenie poziomu inwestycji od 2015 roku. Tylko proszę zwrócić uwagę na to, że nie jest to cecha poznańska. To nie jest specyficzna sytuacja w Poznaniu. Wydatki samorządu w Polsce spadną, wydatki majątkowe, według wszystkich prognoz o 80%. I to jest tendencja ogólnopolska, to nie jest specyfika Poznania. Możemy oczywiście zacząć porównywać, a w tej chwili takiego porównania nie robiłem. Czy ten spadek jest wyższy, czy niższy niż na przykład średnio w Polsce. Ale na pewno jest to tendencja ogólnopolska. To jest zła tendencja, ja się z tym zgadzam. Ale to nie jest tendencja poznańska. Myślę zresztą, że Poznań w tych porównaniach wypada lepiej. Więc powiem tak, przypisywanie odpowiedzialności prezydentowi Poznania za tą sytuację jest zbyt daleko idące, ponieważ, jak jeszcze raz chcę podkreślić, jest to sytuacja ogólnopolska. Na to naprawdę warto zwrócić uwagę. Powiem szczerze, trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić dalszą istotną redukcję wydatków bieżących, a więc także pole do redukcji dochodów, do innego szacowania dochodów. To jest moim zdaniem, chciałbym, żeby to się zrealizowało, ale moim zdaniem nieprawdopodobne, trudne przedsięwzięcie. Szczególnie, że zwróćcie Państwo uwagę, bo to w głosie krytycznym także było, że prezydent dokonał zapowiedzianych przez siebie zmian po stronie wydatków, a z niektórych się wycofał. Dokonał tych, które zależały od decyzji prezydenta. Nie mógł dokonać tych, które zależą od tego, co musi zapaść na tej sali. To jest moim zdaniem pole do dalszych zmian. I nad tym także powinniśmy rozmawiać. Nie mogłem bowiem zaprojektować dodatkowych dochodów z tytułu zwiększenia odpłatności, ponieważ nie mam przesłanek, że do tego dojdzie. Gdybym takie przesłanki miał, pewnie bym to zaprojektował. Nie mam również przesłanek dzisiaj do tego, że w niektórych dziedzinach dojdzie do istotnych redukcji wydatków. Jeśli takie przesłanki w debacie budżetowej się pojawią, to oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy je podjęli. Mówię to bardzo dobrze z pewnym zastrzeżeniem. Ja zdaję sobie sprawę, że te decyzje nie będą łatwe dla mieszkańców. Więc to nie są decyzje bezwzględnie dobre. One będą dobre dla konstrukcji budżetu. Natomiast one będą trudne dla mieszkańców. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Wcale nie należy do tych ludzi, którzy w związku z tym chcieliby je podejmować. Raczej uważam, że po prostu je podjąć powinniśmy. Natomiast kończąc, jeszcze raz podkreślę, że jestem otwarty na współpracę i z dużym zadowoleniem przyjmuję także ten głos, który wszyscy Państwo wyraziliście, chęci współpracy. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy rozwinęli to w praktyce. Ja przypomnę, że na jednej z pierwszych sesji tej kadencji proponowałem powołanie stałej komisji, która by służyła właśnie rozwiązywaniu problemów strategicznych związanych z finansami miejskimi. Nie problemów bieżących, tylko problemów tych strategicznych. Tak naprawdę wracamy do tej dyskusji co roku przy konstrukcji budżetu. A gdyby udało się, bo to nie chodzi o formalną komisję, ale gdyby udało się taką formułę współpracy przy tej debacie budżetowej zrealizować, to pewnie byłoby dobrze, gdyby ona była kontynuowana przynajmniej jeszcze pozostałe 2 lata do końca kadencji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieramy debatę indywidualną. Pan radny Antoni Szczuciński jako pierwszy. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Jestem w pewnym kłopocie, ponieważ więcej pytań w mojej głowie niż rozstrzygnięć. I w związku z tym prezentacja będzie krótka i niedokończona. Niedokończona, bo nie znalazłem w nocy odpowiedzi na pytania, które sobie stawiam. No ale pomyślałem, że dobrze będzie, i to się wpisuje w debatę, którą do tej pory realizujemy, porównać Poznań do 2 innych miast, Krakowa i Wrocławia, i zadać pytanie, no typowe raczej dla lewicowego stanowiska, o społeczną solidarność przy pracach nad budżetem i o jej rozumienie. Proszę Państwa, rzeczywiście jest tak, że duże miasta mają sytuację podobną, choć ciut inaczej niektóre kwestie rozstrzygają. Oto bowiem Kraków i Poznań zaplanowały dochody podobnie, Wrocław zdecydowanie bardziej umiarkowanie, wydatki Kraków mniej restrykcyjnie, Wrocław i Poznań bardzo podobnie. Wszystkie te miasta zaplanowały także nadwyżkę, no mniej więcej porównywalną, chociaż jak widać w przypadku Poznania ona jest większa. Jest pewien kłopot z tymi porównaniami, bo proszę zauważyć, liczebność tych miast jest różna, a więc wartości budżetowe są rozmaite. W związku z tym przeliczyłem, jak to się ma na jednego mieszkańca. Tu widać, które miasto jest bogatsze. No, wychodzi, że Wrocław bogatszy od Poznania, a my bardziej bogaci od Krakowa. Ale co bardziej istotne, bo tutaj mówiono o tym, że 500 milionów będziemy na inwestycje. No dobrze, tylko jak teraz porównamy to procentowym wskaźnikiem inwestycji, to on jest nieco bardziej brutalny. Schodzimy poniżej 20%, nie tak mocno jak Kraków, który doszedł do 14%. No i co istotne, o ile pamiętam, pan prezydent nie powiedział o swojej prezentacji o poziomie zadłużenia, choć wykresy były. Poziom zadłużenia na koniec roku po odliczeniu zadłużenia unijnego wynosi dla tych miast mniej więcej tyle samo. A więc można powiedzieć, że wszystkie te duże miasta są na podobnym zakręcie budżetowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten wskaźnik ostatni. Jeśli spojrzeć na co idą pieniądze, na oświatę w Poznaniu i Krakowie więcej, ale we Wrocławiu mniej. Na kulturę we Wrocławiu więcej, mniej w Krakowie i Poznaniu choć ciut mniej, ale zdecydowałem się to wpisać, zaraz uzasadnię dlaczego. Pomoc społeczna, trzy miasta mniej? No to zadaję pytania. Czy w czasach trudniejszych, potrzebujących wsparcia jest mniej, czy też nie? I tu pan prezydent trochę popsuł mi treść mojego wystąpienia tym, co mówił, ale mimo to kontynuuję. Otóż w Poznaniu, tam gdzie mieszkańcy mogli się wypowiedzieć swoją aktywnością i głosowaniem, zachowali się w sposób solidarny. Znaczy się, solidarność ze słabszymi grupami wygrała w ich decyzji, jak wydawać pieniądze. Czy to podejście nacechowane solidaryzmem społecznym jest związane z naszym budżetem? Tu stawiam znak zapytania. Jak przeczytałem pierwszą informację budżetową, 17,5% mniej na pomoc społeczną i zdrowie, to myślę, złamana solidarność. Zachowujemy się nie tak jak obywatele, inaczej, słabi. Pan prezydent wyjaśnił to, choć muszę powiedzieć w sposób niejasny. Co znaczy, że wpisujemy 17,5% mniej, a wydamy tyle, a wydamy 100%? Więc nie jest to jasne wyjaśnienie, by nie powiedzieć, że mętne. W związku z tym, a także biorąc pod uwagę, że czas mojego wystąpienia dobiega końca, krótkie trzy refleksje. Pierwsza. Dlaczego także na kulturę napisałem, że mniej, podobnie jak Kraków, wydamy, mimo że to mniej w budżecie jest 0,4%. Ale prawdziwy obraz finansów miejskich instytucji i wydatków musi uwzględniać kwestie inflacyjne. 100% w budżecie, tak samo jak w roku poprzednim, oznacza mniej o kilka procent. W związku z tym nasza radość, że nie zmniejszono, musi być pomniejszona o realistyczne stwierdzenie, zwłaszcza w niektórych specyficznych dziedzinach, gdzie koszty wzrosły zdecydowanie, trzeba będzie pasa zacisnąć. A więc dla pełnego i wyraźnego obrazu sytuacji musimy uwzględnić tę kwestię i na sesji budżetowej proszę uprzejmie o przedstawienie tego faktycznego stanu możliwości finansowych. Po drugie, kredytowanie inwestycji w WPF-ie europejskich. W tej chwili przy dzisiejszych wskaźnikach nie wliczamy tego do poziomu zadłużenia. W związku z nowymi wskaźnikami, jak to będzie? Nie mam w tym względzie należytej informacji. W związku z tym, czy wtedy też będziemy mogli zaciągać kredyty tak jak teraz, czy też zostanie to wyłączone? To pytanie jest niezbędne dla oceny możliwości finansowych miast. I ostatnia uwaga. Na konferencji prasowej przedstawiającej projekt budżetu i wieloletnią prognozę finansową we Wrocławiu, tamtejsi włodarze miasta głośno mówili o tym, że mają być zmienione przepisy dotyczące sposobu naliczania długu i limitów zadłużenia polskich miast. Być może są bliżej dzisiaj rządzącym w kraju, ale chciałem zapytać pana prezydenta, jako szefa Związku Miast Polskich, co my w tej kwestii wiemy i na ile traktować ten restrykcyjny sposób traktowania budżetów samorządowych poważnie wobec tych innych informacji. I to byłyby pytania bez szczególnych refleksji, które być może na sesji budżetowej uda się sformułować. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Aha, już pan prezydent Ryszard Grabelny priorytetowo prosi o głos, tak? To przepraszam pana radnego.
Bardzo przepraszam również pana radnego, ponieważ dosłownie muszę już w tej chwili wyjść, to chciałem tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Jeszcze raz podkreślę, że w przypadku pomocy społecznej trzeba byłoby porównywać tylko zadania własne z zadaniami własnymi. Wtedy być może to porównanie, czy na pewno to porównanie nie byłoby spadku. Nie umiem powiedzieć, jak duży byłby wzrost. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie zdanie w tej prezentacji, no cóż, chciałbym powiedzieć, że samorządy w Polsce dyskutują od lat 5 o zmianie systemu finansowania miast. Po tej dyskusji w tym roku przygotowały projekt ustawy, który ma na to ten cel. Otóż jednym z dwóch dużych miast, które nie brało udziału w zbieraniu podpisów pod tą ustawą, obok Warszawy był również Wrocław. Pewnie łatwiej jest mówić niż się zaangażować. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałem się odnieść do dwóch spraw. Po pierwsze, to taki trochę głos ad vocem do wypowiedzi pana przewodniczącego Ganowicza. Pan przewodniczący pochwalił pana prezydenta między innymi za to, że nie dokonał tych cięć, niektórych z tych cięć, które zapowiadał latem. I pan przewodniczący Ganowicz powołał się tutaj między innymi na naukę pływania. Ja jednak chciałem zauważyć, że to zachowanie nauki pływania odbyło się pewnym kosztem i ten koszt jest dla mnie trudny do zaakceptowania. Mianowicie przeznaczono na naukę pływania dodatkowych około 800 tysięcy, zdaje się, z funduszu alkoholowego. Natomiast w tymże funduszu alkoholowym obcięto o blisko 40% pieniądze na świetlice, specjalne świetlice pracujące z dziećmi, z dziećmi i młodzieżą, bo to niektóre są też przy gimnazjach, z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych czy doświadczonych chorobą alkoholową. Tych świetlic, co prawda, liczba nieco się zmniejszyła z 54 do 48, ale zmniejszenie kosztów pieniędzy na to, to jest zmniejszenie o bodajże 38%, około 300 tysięcy. Te kwoty są w programie alkoholowym, nie ma ich w tym projekcie budżetu, bo jest to sprawa zbyt szczegółowa. Otóż takie działania, które pomijam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście powszechna nauka pływania dla wszystkich dzieci z młodszych roczników szkoły podstawowej, która jest bardzo dobrym przedsięwzięciem, godnym kontynuacji, ale czy powinno to być finansowane w tak znaczącym procencie z funduszu antyalkoholowego, to jest pytanie. Natomiast na pewno nie może to być finansowane z ograniczania działań świetlic pracujących z dziećmi i młodzieżą z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, no bo tak się po prostu nie godzi. Na to naszej zgody nie ma i tu, ponieważ zostało to powiedziane, pan przewodniczący Ganowicz pochwalił tu pana prezydenta, ja za ten sposób zapewnienia nauki pływania dla dzieci w szkołach podstawowych muszę niestety pana prezydenta zganić za sposób, nie za to, że chcemy tę naukę pływania kontynuować. Druga sprawa, ja wielokrotnie przypominałem i będę to robił, myślę, co roku przy kwestiach budżetowych, że Rada Miasta Poznania drugiej kadencji, zmagając się z tym problemem, z którym zmagamy się stale, to znaczy stałego niedofinansowania budżetu Miejskiego Konserwatora Zabytków, jeżeli chodzi o ratowanie zabytków, ratowanie naszego dziedzictwa kulturowego, zaproponowała takie kierunkowe rozwiązanie, aby na ratowanie zabytków, na ratowanie dziedzictwa kulturowego przeznaczała Rada Miasta co roku około 1% dochodów własnych. Dochody własne miasta Poznania w tym budżecie to jest 1 800 000 000, więc jak łatwo obliczyć, z malutkim ogonkiem, jak łatwo obliczyć, byłoby to 18 milionów złotych na ratowanie zabytków, na ratowanie dóbr kultury. Były takie lata, oczywiście nigdy tego 1% dochodów własnych osiągnąć się nie udało, ale były takie lata, kiedy było to na przykład 0,5%. Troszkę więcej niż 0,5%, troszkę mniej niż 0,5%. Można powiedzieć, że byłoby to jakoś satysfakcjonujące. 9 milionów na ten cel brzmiałoby dzisiaj bardzo ładnie. Tymczasem my mamy w budżecie miasta na ten cel 400 tysięcy złotych. To jest rozwiązanie nie do przyjęcia. Nie może być tak, że zabytki, zarówno te miejskie, na które przeznaczamy te 400 tysięcy, bo jest to zadanie własne miasta, z którego nie możemy w ogóle zrezygnować, więc jest to symboliczne 400 tysięcy, ale także zabytki nienależące do miasta, ale znajdujące się w naszym mieście, na które zawsze też przeznaczaliśmy pieniądze, żeby na cel ratowania zabytków naszego dziedzictwa kulturowego przeznaczać w ponad 2-miliardowym budżecie 400 tysięcy złotych. To jest rzecz, której zaakceptować nie można. Do spraw oświatowych, które są mi najbliższe, odniosę się już w dyskusji tej dalszej nad budżetem, bo za wcześnie po tych 3 dniach na jakąś głębszą krytykę. Natomiast zgadzam się z tym zdaniem, które tutaj już padło, że wydatki na oświatę są bardzo optymistycznie zbilansowane. Moim zdaniem te wydatki nie dadzą się zamknąć w tych kwotach, które budżet proponuje. Ponad 800 milionów. Wiem, że to są bardzo duże kwoty. Powtarzam, do szczegółów odniosę się w dalszych pracach nad budżetem. Natomiast wydaje mi się, że jest to zbyt optymistyczne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pan radny Adam Pawlik. Czy jest na sali pan radny Adam Pawlik? A idzie, dobrze. No to świetnie.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panowie prezydenci, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Czuję się w obowiązku dzisiaj wystąpić przed państwem, ponieważ debatujemy na temat budżetu miasta Poznania na rok 2013 i na temat IWPF-u na kolejne lata. I czytając zapisy tam zawarte, muszę powiedzieć, że pewnych rzeczy i mechanizmów, które opierają się na funkcjonowaniu tego miasta, ja osobiście nie rozumiem. Ja czuję się w obowiązku, proszę Państwa, wystąpić przed Państwem dzisiaj, ponieważ jestem osobą, no, chcąc nie chcąc, bezpośrednio utożsamianą przede wszystkim z jednym tematem, z tematem Rataje Parku. Oczywiście każdy z Państwa może mieć różne poglądy na ten temat, ale mimo wszystko 15 tysięcy mieszkańców poparło ideę budowy czy zajmowania się w ogóle całym tematem parku na Ratajach. Poparło go na piśmie, również poparło w wyborach samorządowych mimo różnych zawirowań moją osobę, aby reprezentować również ten temat, nie tylko ten, ale również ten w tej kadencji Rady Miasta Poznania. I proszę Państwa, jakkolwiek ja uważam, że organ władzy wykonawczej w tym mieście nie bardzo zajmuje się tym tematem, niewiele czasu i sił, środków poświęca na tą kwestię, to wydawało się, że co do jednej rzeczy jesteśmy zgodni. Byliśmy zgodni co do tego, że jakiś element w parku na Ratajach w tej kadencji Rady Miasta należy wykonać. I udało nam się wypracować pewien konsensus. Państwo widzicie w tej chwili na ekranach mapę przedstawiającą plan sytuacyjny Rataj. Plan, który przedstawia szlaki pieszo-rowerowe z oświetleniem łączące Jezioro Maltańskie na północy poprzez właśnie serce Rataj, czyli Park Rataje, z rzeką Wartą. Proszę Państwa, udało się wypracować ten kompromis, który jest dosyć tani z punktu widzenia miasta Poznania, ale bardzo istotny, ponieważ udaje się dzięki temu zabiegowi wprowadzić ludzi do Parku Rataje, ożywić całe to serce Rataj, które jest dzisiaj zaniedbane, zarośnięte krzewami, drzewami i po prostu niebezpieczne, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Proszę Państwa, udało nam się poprzez również współpracę z Wydziałem Urbanistyki i Architektury stworzyć tą konkretną mapę, która przedstawia, tak jak powiedziałem, szlak pieszo-rowerowych z oświetleniem dróg, chodników tak naprawdę. Udało nam się również stworzyć do tego, gdybyśmy mogli pokazać kolejny slajd, kosztorys. Z tego kosztorysu wynika ewidentnie, że wydając w tej kadencji Rady Miasta po 500 000 złotych co roku, uda nam się zrealizować ten projekt. Wydawało się, że tak skonstruowane porozumienie będzie w stanie chociaż w jakikolwiek delikatny chociaż sposób zadośćuczynić potrzebom i oczekiwaniom wspólnoty samorządowej, co najmniej na Ratajach. Proszę Państwa, oczywiście można powiedzieć, że każda złotówka wydawana przez nas, czy to w domu, czy przez Urząd Miasta Poznania, jest bardzo cenna. Tak można powiedzieć i to jest prawda, ale proszę Państwa, 500 000 złotych na temat, który się ciągnie całe lata, na temat, który leży na sercu wielu mieszkańcom Rataj i wielu z Państwa, że ten kompromis zawarty będzie już niepodważalny. No bo proszę Państwa, panowie prezydenci, co należy jeszcze zrobić? Ile Państwo chcecie podpisów? Czy Państwo chcecie manifestacji pod tym urzędem? Czy Państwo chcecie zapełnione korytarze w tym urzędzie i potem będziecie używać argumentów, że niepoważni ludzie z Rataj nie potrafią rozmawiać z władzą wykonawczą i uchwałodawczą? Chcecie protestów, manifestacji? Po co? Koszt 500 000 złotych na w perspektywie 4 lat chociaż na miastkę zadośćuczynienia oczekiwaniom mieszkańców, to tak niewiele. To tak niewiele i proszę Państwa, moje wystąpienie dzisiaj do Państwa przede wszystkim jest skierowane do Rady Miasta Poznania, do organu uchwałodawczego, abyśmy ponad podziałami usiedli międzyklubowo i na ten temat porozmawiali. Czy faktycznie Miasta Poznania nie stać na realizację tego kompromisu? Czy faktycznie miasto Poznań musi powiedzieć mieszkańcom miasta Poznania, że nie stać nas i w takim razie w przyszłym roku wydamy nie 500, a 200 tysięcy, w kolejnych po 150. Przecież sam pan prezydent Ryszard Grobelny na początku dzisiejszego swojego wystąpienia powiedział, że, mówiąc kolokwialnie, nie rusza WPF-u inwestycyjnego, bo to są zadania przemyślane, wcześniej przekonsultowane, przedyskutowane i trudno polemizować z tymi zadaniami. No niestety tak drobna pozycja z punktu widzenia całości środków, które są wydawane na inwestycje w tym mieście, 300 tysięcy złotych na rok musiało zostać przesunięte z punktu widzenia pana prezydenta na inny cel. Proszę państwa, no niestety wydaje się, że nie musiało, wydaje się, że jest to typowy zabieg polityczny, a nie merytoryczny. Ja bardzo proszę Wysoką Radę, aby w kolejnych tygodniach, pani przewodnicząca, już kończę, aby w kolejnych tygodniach pochylić się nad tą kwestią. Ja również deklaruję pełną...
Bardzo proszę umożliwić wygłoszenie ostatniego zdania panu...
Ja również deklaruję pełną chęć współpracy z panem prezydentem i panami prezydentami, aby pochylić się nad tą kwestią. No bo jeśli panowie proponujecie 200 tysięcy, to co, powiedzcie, co chcecie za te środki zrobić? No bo jeśli mamy tak przemyślaną koncepcję i ona jest spójna merytorycznie, nikt jej nie podważa, posiadamy w 100% własność gruntów, to co wy chcecie zrobić za te mizerne środki? Bardzo liczę na współpracę w kolejnych tygodniach i miesiącach i myślę, że uda nam się wypracować pewien kompromis. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy. Pan radny Michał Grześ. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, postaram się krótko, ale pewne refleksje na temat tego, co już zostało powiedziane i na temat naszego budżetu. To znaczy, zgadzam się z przedmówcami, że szansa na utrzymanie dość nikłej nadwyżki budżetowej jest praktycznie zerowa. Abstrahuję tu już od możliwości sprzedania MPGM-u, ale jeśli czyta się artykuły prasowe, zwłaszcza w Głosie Wielkopolskim, o żądaniach tych, których skrzywdziły plany zagospodarowania przestrzennego, to boję się, że tej nadwyżki w tym roku nie będzie i jest ona bardzo krucha. Znaczy, prawie jestem pewien, że jej nie będzie. Klub Prawa i Sprawiedliwości od dłuższego czasu nawołuje do walki z biurokracją, do tego, żeby przeprowadzać zwolnienia w urzędzie. Ja z drugiej strony panu prezydentowi się nie dziwię, że tego nie robi, bo przez ponad 20 lat w tym urzędzie są już takie powiązania rodzinne, polityczne, interesu, że obojętnie kogo by zwolnił, to zawsze ktoś się na niego obrazi. Jedynie po tych propozycjach prezydenta możemy być pewni, że dyrektor ogrodu zoologicznego, palmiarni, to nie są ludzie powiązani tutaj z kimkolwiek w związku z tym. I do tego jeszcze biedna pani konserwator zabytków, która ma być połączona z Wydziałem Kultury. To są te trzy osoby, które w tych powiązaniach chyba nie biorą udziału. Stąd ta rewolucyjna decyzja pana prezydenta o zmianach, które tak de facto nic nie przyniosą, tylko zrobią jeszcze większy bałagan w mieście. Trzecia sprawa to jest sprawa tak zwanego budżetu obywatelskiego. Jestem dość zdziwiony sposobem wywołania tego budżetu, bo zdawało mi się, że to Rada ma coś do powiedzenia w sprawie budżetu. Okazało się, że po raz kolejny pan prezydent pokazał nam, gdzie nasze miejsce i sam zdecydował, że przekaże 10 milionów tym mieszkańcom, którzy zechcą się wypowiedzieć, na co te pieniądze wydać. W tych konsultacjach społecznych wziął udział 6% mieszkańców Poznania, więc nikły ułamek, a jeszcze to zostało podzielone na 22 zadania, więc zadania, które zostaną wprowadzone do budżetu, no tłumy za nimi nie stoją. No zaraz mi się przypomina pan prezydent, który 2 lata wcześniej tłumaczył, że niecałe 20 milionów, które zostaną przekazane Radą Osiedli, są to pieniądze wyrzucone w błoto, tak jakby z nich nic nie powstało. A pamiętajmy, że frekwencja w wyborach do Rady Osiedli była nieco wyższa niż frekwencja przy głosowaniu w budżecie obywatelskim, który pan prezydent tak hołubi. Przedostatnia sprawa, to dość dzisiaj byłem zdziwiony panem prezydentem, bo czytając książkę o pierwszej kadencji Rady Miasta Poznania, tworzył on klub liberałów w Radzie Miasta Poznania, a dzisiaj wyraźnie deklaracja była taka, że co zaoszczędzi, to by wydał na te bardziej zbożne cele, czyli tak bardziej robi się lewicowy i nie wiem, czy nie bardziej od kolegów z SLD. Nie wiem, czy wczoraj odbył jakieś rozmowy z ruchem Palikota, czy nie, ale rzeczywiście serce pana prezydenta przechodzi na właściwą stronę. I ostatnia sprawa. Bardzo dużo byśmy zaoszczędzili pieniędzy, gdyby pan prezydent Kruszyński już nie zatrudniał żadnych pracowników, ponieważ przynajmniej paru z nich, do których pan prezydent nie miał szczęśliwej ręki, to są zmarnowane pieniądze na pensje. Wspomnę tu o ostatnim nabytku do Zarządu Transportu Miejskiego i nie mówiąc o pani wicedyrektor od spraw bodajże śmieciowych, gdzie półtora miesiąca temu zadałem jej proste pytanie na komisji, jaka jest polityka śmieciowa miasta. Obiecała mi odpowiedzieć i od półtora miesiąca nie pojawia się na komisjach gospodarki komunalnej. Wydaje mi się, że gdyby zamiast niej ustawić manekina, nie trzeba byłoby mu płacić pensji, a mniej więcej skuteczność pracy byłaby taka sama. Także proszę pana prezydenta Kruszyńskiego już o niezatrudnianie żadnych więcej pracowników. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panowie prezydenci, szanowni państwo. Kilka kwestii. Przede wszystkim niewątpliwie na pewno widać, że ten projekt budżetu jest tak naprawdę skrojony przede wszystkim po to, żeby spełnić te wszystkie parametry, które narzucają przepisy finansów publicznych i jakby tutaj każde jakiekolwiek zagrożenia, które mogą się pojawić, powodują, że w zasadzie poprzez brak rezerw jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Kolega Grześ o tym wspomniał przed chwilą, chociażby kwestia na przykład kolejnych odszkodowań. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną kwestię, która moim zdaniem jest zbyt słabo zaakcentowana w tym projekcie, bo oczywiście musimy skupiać się na tym, co będzie w roku 2013 i tutaj, jak wspomniałem, to skrojenie tego budżetu po to, żeby spełnić te parametry jest jakby widoczne. Natomiast pan prezydent w swojej prezentacji wspominał, że również jest to myślenie długofalowe o przyszłych dochodach miasta. Ja prawdę powiedziawszy, prócz jakby szukania wciąż wyłącznie spełnienia tego aspektu parametrów, to jakichś takich poważniejszych jakby nawet akcentów zarysowanych w projekcie budżetu na rok 2013, które miałyby wpływ na patrzenie właśnie w przyszłość, na podnoszenie jakości życia w naszym mieście, jakoś nie dostrzegam. Na przykład, jeśli chodzi o takie trzy struktury w mieście, które w moim przekonaniu, mimo trudnej sytuacji budżetowej, jeśli chodzi również o szukanie oszczędności w administracji, powinny być nie tylko utrzymane na tym samym poziomie, a nawet wzmocnione. Mam tu na myśli na przykład pion Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i wszystkie działania związane nie tylko ze sprzedażą nieruchomości, ponieważ ona jest słaba, ale również być może też wzmocnienie tych wszystkich działań, które mają sprzyjać projektom z udziałem inwestorów zewnętrznych. Tak samo Miejska Pracownia Urbanistyczna to jest też jednostka, która ma istotny wpływ na to, żeby w przyszłości i to niedalekiej przyszłości dochody miasta również były zabezpieczone bądź wzmocnione. Jak i też na przykład Biuro Obsługi Inwestorów. Tutaj też z ubolewaniem zauważam dostrzegalny spadek jakby funkcjonowania tego biura. Być może należałoby przy okazji, jeśli tutaj pan prezydent nie docenia tego biura, rozpatrzeć możliwość zatrudnienia zewnętrznej firmy, która będzie przy zastrzeżeniu, że sprowadzi inwestora do Poznania, otrzymywać wynagrodzenie. Być może to będzie rzecz korzystniejsza, a wpłynie na obniżenie wydatków bieżących. Martwi mnie zatem właśnie brak tych akcentów, takich patrzenia na przyszłość. Przykładowo mamy w naszym mieście, o tym była mowa przy okazji dyskusji o wiadukcie przy Plewiskach, pokaźny teren pod budownictwo jednorodzinne w granicach administracyjnych Poznania. Mam tu na myśli osiedle Kwiatowe. I pytam tak naprawdę, co dzieje się realnie w tym temacie, ażeby te działania przyspieszyć. Uzbroiliśmy spółkę WCWI w grunty na Szczepankowie. też przy okazji chcielibyśmy w trakcie tych prac budżetowych wiedzieć, na jakim etapie są te prace, bo to są działania, które mogą przynieść wymierne, wielomilionowe dochody dla miasta Poznania, z tym, że zgoda to nie ujawni się w roku 2013, ale może być już w roku 2014 bądź 2015 i taką perspektywą należy właśnie patrzeć. Martwi mnie na pewno też brak tych działań takich, które inaczej pewne ruchy, będziemy chcieli poznać je szczegóły, które widać, że mają sprzyjać też obniżeniu takich warunków zamieszkania, czy też postrzegania miasta jako miasta czystego, czyli kolejne obniżenia środków kierowanych na ZDM. Zarząd Transportu Miejskiego, obniżenie kosztów funkcjonowania komunikacji, pytanie na co konkretnie ma to iść, czy to ma iść na obniżenie częstotliwości funkcjonowania komunikacji, przeorganizowanie sieci, też na inne działania, być może związane z restrukturyzacją tego przedsiębiorstwa, czy też wreszcie zieleń miejska, która jest też jednym z elementów, który wpływa nie tylko na estetykę miasta, ale również na postrzeganie miasta jako miasta właśnie przyjaznego do spędzenia wolnego czasu. A propos tej administracji, bo tutaj ten wątek pobrzmiewa w wystąpieniach moich przedmówców i słusznie, ja przyznam szczerze, że jestem lekko rozczarowany nawet tymi proponowanymi zmianami, ponieważ wydawało się, że one będą bardziej takie długofalowe, ale zarazem też istotniejsze. To są raczej, bym powiedział, kosmetyczne zmiany. Niektóre oczywiście idą we właściwym kierunku, jeśli szukać powiedzmy pewnych oszczędności również w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, dla przykładu, nie wiem, łączenie Wydziału Rolnictwa z Wydziałem Ochrony Środowiska, ale na przykład za taką nie odczytuję połączenia Biura Konserwatora Zabytków z Wydziałem Kultury i Sztuki, gdzie będę podkreślać, zresztą to ludzie też, którzy funkcjonują w branży związanej z historią sztuki, z archeologią i to wybitne autorytety, bardzo negatywnie oceniają ten zamiar. W każdym razie podkreślam jeszcze raz, że w tym projekcie budżetu trudno mi dostrzec takie wyraźne akcenty, które miałyby sprzyjać pozyskiwaniu dochodów w najbliższych latach, bo mając świadomość, że przede wszystkim chcemy skroić ten budżet po to, żeby osiągnąć te parametry tegoroczne, mieszkańcy powinni taki sygnał otrzymać i również osoby, które zamierzają zamieszkać w Poznaniu. Tak, chcemy działać w takim kierunku, żeby ta jakość życia w naszym mieście się nie pogarszała, przynajmniej się utrzymywała lub, co powinno być naszym celem, oczywiście podnosiła się. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję pani przewodnicząca, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Już całkiem kończą, bo rzeczywiście trudno odnieść się do tego wszystkiego, mając przed sobą ten projekt od kilku dni. Cieszy mnie ta dzisiaj debata, którą trzeba traktować jako debatę wstępną z racji tego, że było za mało czasu, żeby się zaznajomić z wszystkimi szczegółami. Na to przyjdzie czas na posiedzeniach poszczególnych komisji. Ja z tego miejsca apelowałbym do radnych, żeby powstrzymywali się od takich wycieczek politycznych i traktowali fakty takimi, jakie są. Jeżeli padał głos, że inwestycje, które były opiewają na kilka miliardów, a były wykonywane w poprzednich latach, służą tylko wąskiej grupie i podaje się za przykład stadion, to pamiętajmy, że stadion jest jednym z wycinków tychże inwestycji. Większość tych inwestycji służy wszystkim mieszkańcom, bo są inwestycje drogowe, komunikacyjne, szynowe, to są mosty, to są wiadukty. Pamiętajmy o tym i nie brnijmy w tę politykę, szczególnie przy uchwalaniu budżetu, najważniejszej uchwały, która raz do roku przed nami stoi. Jeżeli mówi się o podatku, o tak zwanej deszczówce, to pamiętajmy, że prawo nam zezwala na to, a jeżeli mówimy o podatku od oddychania, no to prawo takiego podatku nie przewiduje. Więc tu nie popadajmy w demagogię. Ja wiem, że każda wypowiedź wymaga pewnego obarwienia i ta krasomówczość na pewno jest w cenie, ale pamiętajmy, mamy do wykonania bardzo długą i rzetelną robotę. Jeżeli kilka obaw mogłem tu przedstawić związanych z tym budżetem, one wybrzmiały. Wydaje się, że należałoby się skupić przede wszystkim, abstrahując już od tego, czy ten budżet jest realny. On teraz na papierze oczywiście odpowiada wszystkim wskaźnikom. Pod kątem księgowym on jest oczywiście prawidłowy, zresztą inaczej być nie może. Oczywiście będziemy też czekać na opinię RIO w tej sprawie, natomiast pamiętajmy, że na tym etapie bije w oczy pewna pasywność, jeżeli właśnie chodzi o zwiększanie dochodów, o tym, o czym mówił przed chwileczką radny Mariusz Wiśniewski. Wydaje się, że tu można zrobić coś więcej. Oczywiście ruch wykonany przez nas uchwałą podjętą na wiosnę, który właśnie dofinansowuje, dokapitalizowuje spółkę WCWI, a więc oddanie terenów pod budownictwo na Szczepankowie, to jest dobry ruch. Natomiast z tego co wiem, tam chyba jeszcze nie do końca te tereny zostały przekazane. Dobrze, żeby zrobić wszystko, żeby zintensyfikować te działania, tak żeby mieszkańcy dostali sygnał, bo to nie zbawi sytuacji finansowej miasta, to po stronie dochodowej na to potrzeba lat pracy, ale chodzi o pewien impuls, żeby pokazać mieszkańcom, że w Poznaniu jest klimat do zamieszkiwania, że nie trzeba uciekać, bo pamiętajmy, że z tym związana jest bardzo istotna część dochodów, część tak zwana PIT-owa. Jeszcze taki jeden mały kamyczek do ogródka pana prezydenta. Pamiętajmy o tym, że jak wejdziemy w te dyskusje szczegółowe, które się odbędą na merytorycznych komisjach, a także na komisji budżetowej, na posiedzenia, które już z tego miejsca jako przewodniczący zapraszam. Pamiętajmy, że te prezentacje, czy te dane, które będziecie państwo nam przedstawiać, one muszą być przygotowane w sposób perfekcyjny i szczegółowy. Nie może być taka sytuacja, jak to się ostatnio zdarzyło, że ja proszę pewną jednostkę, już teraz nie będę nazywał z imienia, żeby tam nikogo nie krzywdzić, ale ja proszę pewną jednostkę o prezentację, o pewne dane, które są danymi podstawowymi i my tych danych nie posiadamy. I później się okazuje, że dzisiaj właśnie w dyskusji pojawiały się sprzeczne informacje, tak? Że jedna osoba, jeden dyskutant mówi, że pewna sprzedaż w jakiejś tam dziedzinie spada, a jednostka mówi, że wzrasta, więc no nie może być czegoś takiego. Prosiłbym o tą merytoryczność z waszej strony, to zwracam się do przedstawicieli prezydenta, żeby po prostu nie było punktów zahaczenia, tak, że są jakieś punkty słabe, tak żeby ta dyskusja mogła w komisjach wybrzmieć. Też nie przesądzając, jak oczywiście zachowamy się, liczymy na, padła deklaracja jednego klubu, że na pewno będzie na tę chwilę będzie przeciw. Cieszę się, że inne kluby jeszcze takiej deklaracji nie złożyły i liczę na merytoryczną dyskusję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pozwolę sobie udzielić głosu i potem ogłosimy przerwę kawową. Ja tylko się ograniczę do jednej kwestii dotyczącej przyszłego budżetu, tego projektu, który nam został przedstawiony, mianowicie do kwestii opieki żłobkowej. Ta opieka żłobkowa była bardzo głośno dyskutowana, jak państwo pamiętacie, przy okazji ubiegłorocznej dyskusji o budżecie, także nieco wcześniej, kiedy po wejściu w życie nowej ustawy żłobkowej, która wprowadzała nowe możliwości, nowe regulacje. Jedną z wielu kwestii wówczas podnoszonych, a jest to jakby brak dostępnej finansowo opieki żłobkowej, niewystarczająca ilość miejsc w żłobkach publicznych, jest jedną ze spraw podnoszonych silnie przez rodziców, przez dziadków. Jest to jedna z kwestii nie do końca dobrze rozwiązanej opieki szeroko pojętej społecznej w naszym mieście, także w naszym mieście, w ogóle w naszym kraju. Jedną z kwestii podnoszonych także przez rodziców, ale no przede wszystkim przez pracownice żłobków w ubiegłym roku była kwestia płac w tych żłobkach, które są no, tragicznie niskie. Nie zostały te postulaty podwyżek ujęte w zeszłorocznym czy tegorocznym budżecie. Natomiast zostały podjęte prace nad znalezieniem dodatkowych dochodów, które te podwyżki miałyby umożliwić. I tak podniesiono odpłatność rodzicom za żłobki. Tutaj pan przewodniczący Ganowicz, zabierając głos przy dzisiejszej dyskusji, mówił o tym, że w przyszłorocznym budżecie nie ma założonej podwyżki, ale ona już nastąpiła w ubiegłym roku i była dość znaczącą podwyżką. A także pracownice żłobków miejskich były zachęcane do jakby samoograniczania etatów po to, żeby wygenerować w ten sposób środki, które by mogły pójść na podwyżki. I tak przykładowo podam państwu, że na przykładzie jednego zespołu żłobków, zespół żłobków numer jeden, tam pracownicy ograniczyły ilość etatów o 2,5 etatu, co przyniosło 102 422 zł oszczędności w skali roku, a z kolei zwiększona odpłatność rodziców przyniosła kwotę 444 tysięcy złotych w stosunku do tego zespołu żłobków w skali roku. Razem dało to kwotę 546 422 zł. Tymczasem pracownicom żłobków po tych ruchach oszczędnościowych, w wyniku których ograniczono o 35 etatów zatrudnienie w miejskich żłobkach, zaproponowano podwyżkę w kwocie 32 zł netto na etat, czyli 54 zł brutto. Mnożąc to przez 98 etatów, które zostało w tym przykładowym żłobku, które Państwu przed chwilą cytowałam, ten koszt, ta podwyżka kosztuje miasto 63 tysiące złotych rocznie. Tymczasem miasto w wyniku podniesienia opłat rodzicom i ograniczeniu etatów ma do dyspozycji w tym zespole żłobku, przypominam, 546 tysięcy, czyli zarabia w ten sposób miasto 482 tysiące, prawie 483 tysiące kosztem pracowniczych, ich wyrzeczenia dotyczącego wzięcia na siebie dodatkowej pracy oraz kosztem zwiększonych opłat rodziców. Rzecz dotyczy wszystkich żłobków i podobnie się kształtuje. Zaoszczędzono 35 etatów, no i podwyższono odpłatność wszystkim rodzicom. To, co zaproponowano pracowniczkom żłobków, trudno określić inaczej niż kpiną, a w zasadzie no, można by powiedzieć, że no, jest to zwyczajne świństwo, powiedziałabym. W wyniku tej całej sytuacji w żłobkach powstały związki zawodowe, dwa. Zapowiedziano pogotowie strajkowe, czy jakieś już akcje protestacyjne odbywają się. Ja złożyłam interpelację dwa tygodnie temu w tej sprawie, wnosząc o to, żeby ten problem został potraktowany poważnie przez pana prezydenta w budżecie przyszłorocznym. Nie widzę, ażeby tutaj się wiele zmieniło w tym budżecie, ale też prosiłabym o to, nie w tej chwili, ale żeby jakby wyjaśniono nam metodę naliczania tych podwyżek i ostateczne propozycje, jakie z tego wynikają przy okazji dalszej dyskusji budżetowej. Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Kajzer chciał zabrać głos i jeszcze później pan radny, tak? Dobrze.
Tutaj pani pozwoli, ja chciałem zabrać głos na koniec tego punktu, więc jeśli pani radna przewodnicząca pozwoli, to ja oddam głos panu Szynkowskiemu, a potem pozwolę sobie jeszcze raz poprosić o głos. Chciałem zabrać głos na zakończenie tego punktu.
Dobrze, dobrze. To w takim razie, ponieważ pojawił się też pan radny Szynkowski w Elsęgu w ostatniej chwili, to teraz panu radnemu udzielę głosu, później pan prezydent i później jeszcze ma krótki komunikat pan przewodniczący Markowski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Ja tylko krótkie, może nie sprostowanie, ale wyjaśnienie w odniesieniu do tego, co powiedział pan prezydent na temat tendencji, która kształtuje w dużych polskich miastach obniżenie wydatków inwestycyjnych. Jakoby teza była postawiona taka, że ograniczenie znaczące wydatków inwestycyjnych w przypadku Poznania na lata po roku 2016 mniej więcej o 80% w stosunku do tych lat najlepszych, czyli 2010 i 2011, nie dotyczyła tylko Poznania, tylko również innych dużych polskich miast. Oczywiście my przygotujemy takie szersze porównanie pokazujące te wydatki w innych miastach, natomiast ja tutaj tak zupełnie na szybko pozwoliłem sobie sprawdzić, jak to się kształtuje we Wrocławiu, czyli tym mieście, w którym my się najczęściej porównujemy. I chciałem wyjaśnić, że wydatki majątkowe we Wrocławiu nie spadają wcale o 80%, tylko w stosunku do lat najlepszych, kiedy Wrocław również wydawał ponad miliard złotych na wydatki inwestycyjne, one spadają w najgorszym roku czyli w tym przypadku w roku 2013 do mniej więcej 600 milionów złotych, ale w następnych latach one powoli, ale jednak rosną. W przypadku Wrocławia na przykład w roku 2016 czy 2017 te wydatki mają się kształtować mniej więcej na poziomie, już Państwu momencik tutaj musiałem sobie trochę powiększyć, na poziomie najpierw 600, a później nawet 900 milionów złotych w roku 2017. A więc widać, że o ile tendencja spadku wydatków inwestycyjnych faktycznie jest, no to ona jest dużo mniej dotkliwa w przypadku Wrocławia niż w przypadku Poznania. Ale to tylko tytułem wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, ja chciałem bardzo podziękować za wszystkie zwrócone uwagi, zapewniając, że na pewno ze strony pana prezydenta będzie pełna gotowość i współpraca przy dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu, który Rada przyjmie. Już ta krótka dyskusja pokazuje nam, że z jednej strony, i to mnie bardzo cieszy, mam wszyscy świadomość, iż szacunki ministra finansów, które są jednym z elementów istotnych przy szacowaniu dochodów, raczej są szacunkami, które należy przewidywać, nie ulegną poprawie, a trzeba zakładać, że mogą ulec pogorszeniu, zwłaszcza zwracając uwagę na to, co się dzieje ogólnie w Europie. Tu na marginesie my oczywiście panu Szynkowskiemu może udostępnić informację o sytuacji finansowej samorządów. Te dane są bardzo dokładne i szczegółowe i jeśli chodzi o trendy, tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do rzetelności i trafności się pana Grobelnego. Natomiast oczywiście można dyskutować na temat szczegółowych warunkowań poszczególnych miast w poszczególnych latach, ale i taką dyskusję też oczywiście możemy przeprowadzić. Natomiast przy tej dyskusji na temat dochodów jednocześnie państwo wskazywaliście na potrzebne zwiększenia wydatków i co do tego nie ma wątpliwości, iż ratowanie zabytków, ślice środowiskowe, park Rataje, jakość życia w mieście, a więc czystość, zieleń, a więc też jak państwo wskazujecie jako potrzebujący do finansowania, na pewno tak, przed nami trudna dyskusja wyborów politycznych, które działania chcemy ograniczyć, bo ograniczenia są nieuniknione. I też bardzo dziękuję za głos tej dyskusji dotyczący, jak rozumiem, ochrony działań, które mogą służyć zwiększeniu dochodów i tu dochodów nie tylko w roku przyszłym, ale także w tym się perspektywicznym dochodu w latach dalszych, bo o tym na pewno musimy myśleć w dniu dzisiejszym, choćby nawet było to bardzo trudne ze względu na bieżące potrzeby. Tyle tytułem jakby zakończyłem, natomiast dwie uwagi szczegółowe, bo mam nadzieję, że w debacie, w dyskusji będzie okazja, aby sobie dokładnie wyjaśnić, chociażby dokładnie, czym zajmuje się trakt. Po raz kolejny informuję, nie są te daty administracyjne, zmniejszenie środków dla traktu na zadania, które finansujemy na zewnątrz, czyli zlecone, oznacza odwrotnie, że jeszcze więcej pracy muszą mieć sami pracownicy, ponieważ nie mogą latać na zewnątrz, musi to być wykonane w ramach etatów własnych, które w większości są danymi merytorycznymi, a oddanie IHOT-u wiąże się z przygotowaniem całej ekspozycji, bo przecież oddanie do użytku tego obiektu wymaga uruchomienia całego programu wystawienniczego, programu pracy centrum. Tym zajmuje się głównie trakt. Zakładamy, że to będzie w maju, aczkolwiek w dniu dzisiejszym toczą się poważne rozmowy z firmą wykonawczą, która miałaby przejąć obowiązki wykonawcy. W zależności od efektów tych rozmów ta data będzie albo potwierdzona, albo może ulec zmianie. Natomiast druga uwaga, bardzo ważna, padły uwagi o administracji i tutaj pragnę państwa zapewnić, że wbrew temu, co padło w dyskusji, to nie jest tak, że pan prezydent unika czy decyzji personalnych. W trakcie bieżącego roku w Urzędzie Miasta Poznania zmniejszono ilość etatów o 85. Natomiast 85 etatów w Urzędzie Miasta w sytuacji, kiedy my już rok temu nie mieliśmy nadmiernej ilości etatów w Urzędzie Miasta, i w sytuacji, kiedy w trakcie tego roku doszły nam nowe zadania, pokazuje tak naprawdę przede wszystkim na ciężar i duży wysiłek pracowników Urzędu Miasta, który w mniejszej ilości obsłudze etatowej muszą zrealizować większy zakres zadań. To, co planujemy w roku przyszłym, czyli pewne reorganizacyjne, ich celem już nie jest redukcja etatów, ale celem jest lepsze wykorzystanie istniejących etatów, tak aby pracownicy mogli działać bardziej efektywnie, bardziej skutecznie, właśnie z uwagi na mniejszość etatów, a większą ilość zadań. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję i chciałabym ogłosić przerwę kawową. Pan Przemysław Markowski prosił o głos w sprawie komunikatu dla jednej z komisji. Przerwa potrwa do godziny, przez pół godziny, czyli do godziny 25 po 12.
Dziękuję pani przewodnicząca. Zapraszam członków Komisji Budżetowej do sali numer 9 na dosłownie 3 minuty. Mamy dwa głosowania jeszcze do przerobienia. Bardzo serdecznie zapraszam bezpośrednio teraz po ogłoszeniu przerwy, tak?